Witam Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko, odcinek 419. Ja nazywam się Damian Polchak, Dachman i ze mną jest Piotr Kuldanek, aka Kuldan, aka Pan Codziennik. Witaj, Piotrze.
Dzień dobry, wieczór wszystkim Tobie, Damianie, naszym słuchaczom i jeszcze wszystkim, którzy podsłuchują i tam agentom NSA i...
Dokładnie, tak.
Słuchaj, mam
aluminiowa czapka założona.
Zawsze. Aluminiowa czapka to jest w ogóle podstawa. To jest w ogóle, bez niej się nie da. Natomiast słuchaj, mam do Ciebie bardzo istotne pytanie. Bo mijający tydzień, jednym z takich high pointów, że się tak brzydko wyrażę, tego tygodnia, był 7-minutowy, czy tam iluś tam minutowy pokaz Red Dead Redemption 2. No i pytanie, czy urwało coś, czy nie urwało?
Wiesz co, szczerze mówiąc, to jest najmniej chyba potrzebny zwiastun, czy w ogóle najmniej potrzebna prezentacja, dlatego że i tak wszyscy, nie ma ani jednej osoby, która w ogóle wie o tym tytule, nie chciałaby w niego zagrać. Więc to jest oczywiście moje wrażenie, że to nie jest potrzebne. Z drugiej strony to jest taki tytuł jak z Cyberpunkiem, chociaż z Cyberpunkiem jesteśmy jeszcze chyba bardziej wygłodniali, bo on jest tak oddalony, więc chcielibyśmy cokolwiek zobaczyć. Więc to, że pokazali te fragmenty rozgrywki, to bardzo się cieszę. Ale mnie w ogóle to nie porwało.
Nie porwało cię jak to?
Ja tam przysnąłem, znaczy wiesz, to tylko 6 minut trwa, więc ja to oczywiście tak z przymierzeniem oka mówię, że zostałem, ale no to było, że to możesz robić, krótka tamto drzemka. Możesz robić, to... No, mnie oczywiście największą uwagę przykuło to, co oczywiście nie wymagało żadnego komentarza, czyli jak to pięknie wyglądało, jak ten świat tego dzikiego zachodu, jak on żyje. I wiedząc, jak wyglądała pierwsza część Red Dead Redemption, no ja jestem po prostu, nie mogę się doczekać, aby wejść w ten świat. Mnie nawet nie interesuje to, że będę mógł robić to, tamto, bo za przeproszeniem, bo to będzie wszystko na pewno jakimś tam czymś, jakimś rozwinięciem tego, co na przykład mamy w GTA Online. Mi się wydaje, że będzie spory bardzo element gry online, multiplayera zawarty w grze. Mnie po prostu interesuje główny wątek fabularny i ten świat. A to, że na przykład będzie dużo jakichś takich pobocznych rzeczy, które można robić, to ja się bardzo z tego cieszę. No nie?
Ale... Właśnie ja cały czas jestem ciekawy, bo o tyle, ile wcześniej miałem zupełnie inne obawy co do tej gry, to teraz pojawiły się trochę inne, bo ten cały gameplay pokazywał tak bardzo mocno i dokładnie, sugerował, że takim dużym, istotnym punktem tego całej tej rozgrywki i wszystkiego, co tam się będzie działo, będzie ta twoja baza i twoi ziomale, których ty będziesz sprowadzał. No jak ja słyszę o bazie, którą się rozbudowuje, tak, to ja już widzę te zwierzęta, na które trzeba polować, żeby zbierać ich skórki, drewno, które trzeba składać i te całe zarządzanie mikrosurowcami, czy tam mikrozarządzanie surowcami, które w wielu grach wielokrotnie się pojawiało, czy to w jakichś MGS-ach, czy tam w innych. No i mi się Red Dead Redemption 1 i GTA wszystkie bardziej kojarzyły, wiesz, z taką filmową historią.
No właśnie.
A tutaj to brzmi jak tak bardziej open world niż właśnie, mimo że oczywiście wiadomo, że wszystkie te gry były sandboxami, no to jednak tutaj widzisz. Gdzieś tam ta nutka niepokoju się pojawiła, że a zwłaszcza, że jeszcze wiesz, mogą pojawić się takie pomysły, że tam ta misja ci się nie odblokuje, dopóki twoja baza nie będzie miała 4 namiotów, 12 koni, tam wiesz, tego, tamtego, co przy okazji może być bardzo ładnie połączone z jakimiś sprzedawanymi mikrotransakcyjnie surowcami, paczkami, dolarami dzikiego zachodu, czymkolwiek innym. No i tak ten.
Znaczy ja bym chciał, żeby oni to zrobili bardziej na zasadzie drugiego, znaczy jak pamiętasz, jak w drugiej części Assassin's Creed, w tych kolejnych Brotherhood chyba i w Revelations.
Miałeś rozwijanie swojego bractwa.
Miałeś tą willę, miałeś te winnice, tak mi się wydaje. Albo na przykład w Wiedźminie, w Krew i Wino.
Tak, to absolutnie może było Olaf właściwie, nie?
Tak, ale to było coś takiego, co wciąga jak, nie wiem, jak takiego gracza, nie wiem, The Sims, nie? Że po prostu lubi patrzeć, jak ten świat żyje, jak go rozbudowuje, że na przykład wcześniej to była Rudera, a teraz ją odbudował i to wszystko tak pięknie wygląda, że miło tam się siedzi, przyjemnie. Jeśli oni zrobią to na tej zasadzie, to okej, okay. Ale jeśli właśnie ma być jakiś element rozgrywki typu survival, tak, że musisz właśnie zbierać surowce, coś budować, nie wiem, jak oni chcą to wpleść, ale jeśli to będzie naprawdę coś takiego, co na przykład, nie wiem, będzie takim czystym grindem, żeby po prostu cię przytrzymać dłużej, to mi się to nie podoba. Z drugiej strony, tak jak mówię, wiem i tak, że w ciemno w dniu premiery...
To jest Rockstar, kupuję. Tak? Rockstar to jest jedna z tych firm, której się ufa.
Tak, tylko że za każdym razem, co najpierw miało być w maju, później miało być we wrześniu, teraz chyba ostatecznie chyba gdzieś pod koniec października ma wyjść.
Tak, jakoś tam 26, więc, coś tak mi się
no,
wydaje.
Więc jakby trochę to odsuwają, nie? Mam nadzieję, że wszystko jest gotowe i dopięte na ostatni guzik, ale naprawdę, no, nie mogę się doczekać, jak ta gra będzie wyglądać, szczególnie na przykład na takim One X-ie, bo no, ten świat po prostu... Wiem, że po prostu Rockstar potrafi dostarczyć niesamowity, rozbudowany świat. I taki, i on nie musi być tak rozbudowany, że tam w każde drzwi możesz wejść, w każdy domek, no nie? Ale chciałbym takie miejsce, jak na przykład w Ghost Recon Wildlands jest ta Boliwia, która jest przebogatym miastem. Tylko, że Boliwia jest... Nie wyobrażam sobie, żeby zrobili tak bogate miejsce, tak interesujące. Jeśli chodzi o krajobraz.
Wszystkie tak ogromne, bo tak. Boliwia przez to, że tam mamy helikoptery, samoloty i nie wiadomo co jeszcze, to właśnie, jedno poruszanie tak. się tutaj to, jak wsiądziesz na koń i będziesz jechał na drugi koniec mapy przez 3 godziny, to będzie trochę nie halo.
No właśnie, a uwielbiałem w Boliwii to, że miałeś góry i był śnieg, ale było też tropikalna dżungla, pustynia, no po prostu wszystko. I oczywiście, tak jak powiedziałeś, będzie problem z podróżowaniem. Niemniej w pierwszej części był pociąg. Ja uwielbiałem w ogóle czasami siąść sobie na dachu takiego pociągu i no po prostu tak się zrelaksować i popatrzeć na krajobraz.
Jeśli dobrze pamiętam, to w jedynce chyba były dywiżanse też, nie?
No taki szybki, tam było chyba, już nie pamiętam jakie były te modele szybkie podróże, ale chyba tak, dywiżanse też. Więc mogłeś po prostu przeskoczyć, ta szybka podróż była rozwiązana, więc jakby to nie był taki duży problem. Oczywiście jednak musiałeś wcześniej odblokować dane miejsce i pod tym względem, no, jednak ten kawałek musiałeś przejechać. A właśnie w Wildlands, to wsiadasz sobie w samolot, w helikopter, jeśli ci go nie zestrzelam jakieś tam wyrzutnie rakiet, to możesz naprawdę zwiedzić kawał terenu. Ja, no nie wiem, no nadal uważam, że po prostu Boliwia w Wildlands to jest najlepiej zrobiony otwarty świat pod względem właśnie krajobrazu, różnorodności. Bo ja nie mówię o takich elementach, jak na przykład no, uwielbiam to rozbudowanie, które jest w Assassin's Creedach, jeśli chodzi o architekturę. Mm-hmm. No, zniesławiony Assassin's Creed Unity może nie porywa rozgrywką, ale jeśli chodzi o po prostu no, te wszystkie miejsca w Paryżu, no, które no, wiele miejsc, które też możesz wejść do nich, tak? Bajka. I za to uwielbiam w ogóle serię Assassin's Creed. Zresztą pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem Florencję. Krótko po tym, jak odwiedziłem Florencję. Zobaczyłem tę Florencję w grze. I oczywiście to jest wszystko tak skondensowane, ale te najważniejsze rzeczy tam są. To mówię, wow.
To czułeś się jak w domu.
Tak, i wtedy też się ten taki growy turyzm, czy turystyka growa się kuła. No to było tak fajne, bo to było takie... Z poprzednią generacją tak dużo fajnych takich pojęć powstało, takich polskich. Te znajdźki, ta turystyka growa i tak dalej. No teraz jakby jest wszystko ładniej, więcej, ale... Znaczy ja nie narzekam, mówię, że kiedyś to było lepiej. No bo wiadomo, że pamiętamy wszystkie te czasy inaczej. I dlatego ja na przykład w mojej pamięci Red Dead Redemption jest jedną z najlepszych gier na poprzednią generację i nie zdziwiłbym się jakby właśnie, że kazał, że Red Dead Redemption 2 jest najlepszą, będzie jedną z najlepszych gier na tę generację, więc no. Ale to tak, wiesz, chciałbym właśnie, żeby oni już wydali właśnie zaraz po wakacjach, bo to mi się wydaje, że ten wrzesień to byłby taki idealny czas.
No ale we wrześniu będziemy mieli przecież Shadow of the Tomb Raider, będziemy mieli Spidermana, też już we wrześniu już się gry będą pojawiały.
No tak. A co się pojawiło, jeśli chodzi o ten Shadow of the Tomb Raider?
Non stop się jakieś gameplaye pojawiają i coraz więcej, i Lara jest mordercą, wszystko się utrzymuje. Tak.
Nie, bo właśnie nie wiem, czy ludzie, ludzie bardziej narzekają na to, co widzą, czy akceptują to, co się dzieje?
Chyba akceptują, chyba generalnie pozytywnie jest ta gra odbierana.
Aha, to dobrze, bo ja jakoś tak nie widziałem zbyt wiele tych nowych zwiastunów, więc nie wiem, co oczekiwać. Niemniej te nowe odsłony mi się podobają. Mimo tych dysonansów ludonarracyjnych, to jest...
Ładnych rzeczy, które się pojawiły przy okazji właśnie zapowiedzi, to, że w opcjach interfejsu będzie można sobie wyłączyć kompletnie wszystkie, wiesz, podświetlające się krawędzie, jakieś tam świecące się skrzynki, więc pan Adrian Chmielarz będzie zadowolony w końcu,
tak, coś, co już było w
nie
grach.
Będzie kawy w śmietniku, ani nie będzie błyszczących monet na zaniedbanym stole.
Wiesz, no nie wiadomo, bo jak wyjdzie ten nowy dodatek, ten Forsaken do Destiny 2, czy jak on się nam nazywa, to nie wiadomo, czy Adrian Chmielarz będzie miał czas w ogóle nagrać.
Bo tak, 2000 godzin samo się nie dobije.
No, między wyjściami do jednej restauracji, do drugiej, to też trzeba mieć czas na życie, no nie? Właśnie, ale to jest tak trzeba żyć! Tak trzeba żyć!
Tak, tak, naprawdę. Masz rację.
Bo nie tylko grami człowiek żyje, naprawdę.
Oczywiście.
I szczerze mówiąc, ja przez ostatnie 2 tygodnie to, znaczy nie dużo nie grałem.
Tylko po restauracjach.
Tak, tylko po restauracjach. Byłem w ogóle w jakiejś restauracji, próbuję sobie przypomnieć. Na pewno tak, raz wyszedł. Ale nie była to niestety taka restauracja, gdzie się kieliszki trzyma za nóżkę i tak dalej, więc nie mogę się pochwalić, tym nie zrobię z tego wpisu, ale tak mało grałem właśnie przez te dwa, znaczy bo między ostatnim odcinkiem a tym to chyba tak 3 tygodnie spokojnie, albo jak nie więcej upłynęło, więc
ja nie wiem, czas szybko leci, ja się tak szczerze mówiąc już zacząłem gubić z tym.
No tak, ty byłeś na wakacjach, ja byłem na wakacjach, no ogóle... jakby naładowaliśmy trochę baterii, już na dniach, nie wiem, za tydzień, czy w tym tygodniu.
Zaraz, jesień będzie, prawda?
Gamescom, kiedy jest Gamescom dokładnie?
Chyba w przyszłym tygodniu.
No, więc mam nadzieję, że tam będą jakieś ciekawostki, jakieś informacje się pojawią takie, które troszeczkę żywią ten sezon ogórkowy. Ja dużo grałem na mojej Amidze C32.
O,
którą regularnie wyciągam właśnie, żeby wiesz, bo tak to jest, jak nie odpalisz i tak dalej, to gdzieś ci może zarosnąć tym kurzem i tak dalej. Jedna awaria się zrobiła, ale szybko na to robiłem, tam taka klapka, prawda, ten mechanizm, który trzyma drzwiczki od, tą klapkę od CD-ROM-u mi się uszkodził i musiałem zerwać plombę. Po 24 latach została zerwana plomba z mojej Amigi CD32.
No nie.
Zajrzałem do środka. Wszystko w nienagannym porządku. Po prostu gdybym ją kupił od kogoś, żeby to nie była gdybym nie był pierwszym właścicielem, to bym płakał po prostu. Wiesz. Znaczy ja włączam, żeby po prostu posłuchać CD-ROM-u czasami nawet, jak się kręci. No nie, więc to jest to. Ale naprawdę bardzo, bardzo dużo właśnie jakby retro, jeśli chodzi o takie granie wakacyjne. Nie w moim przypadku. Ale później, no oczywiście pograłem i to jak będziemy rozmawiać, co ostatnio graliśmy, no to powiem, co mi zabrało naprawdę dużo czasu i bardzo przyjemnie się bawiłem, ale to o tym za chwilę. W ogóle z informacji, tak chciałem cię zapytać, drogi Piotrze, jak się rozpatrujesz, kiedy tak czytasz na przykład informację, że jakiś serwis kończy działalność, albo że coś się dzieje, coś się zmienia, że jakby masz takie wrażenie, że coś się zaczyna, coś się kończy, coś się zaczyna, prawda, że jest taki kiedy jesteśmy świadkami jakby zakończenia jakiegoś cyklu. Na przykład, nie wiem, byliśmy świadkami, jak coś się narodziło, później byliśmy, a teraz jesteśmy świadkami, jak coś się kończy. Mm-hmm. I to takie refleksje, wiesz, wtedy człowiek myśli, jak ten czas przemija. Jak to się wydawało, że kiedyś te kilka lat to trwało jak wieczność, teraz no 5, 6, 7 lat, właściwie to tak jak z bicza strzelił, prawda? I
no.
Ostatnio, chociaż to akurat nie jest do końca ta informacja, że Emu Paradise jest taka stronka dla fanów retro, emulacji.
Tak tam Nintendo trochę dojechało z tego, co chyba.
Tak, i wydaje mi się, że po prostu tak, że ostatnio Nintendo zbiera naprawdę spore żniwo, jeśli chodzi o Sony. Z jednej strony słusznie, no nie, bo mają do tego prawo, z drugiej strony jak ja widzę wszystkich tych apologetów, no niektórzy mówią, że tak, że Nintendo powinno robić, bo to jest piractwo. Nie. Abandonware to nie jest piractwo. To jest coś w rodzaju, tak byś powiedział, na przykład, nie wiem, że muzeum, które kolekcjonuje, na przykład, nie wiem, dzieła sztuki albo coś takiego, które w każdym innym przypadku no przepadłyby. Gdzieś bo nikt by o to nie zadbał. I są pewne strony, które owszem, w dobie, kiedy na przykład możesz sobie kupić oficjalnie takiego klasyk Nintendo Mini albo Super Nintendo, to powinieneś to zrobić, owszem. I jeśli możesz kupić grę na przykład w każdym jakby legalnej dystrybucji, czy ona się pojawi na GOG-u, czy ona jest dostępna jakiejś wewnętrznej kompatybilności na jakimś marketplace, czy w jakimś wydaniu, bo na przykład Sega czy inne firmy robią takie kompilacje, nie? Rare chyba jakiś czas temu wydało taką fajną kompilację, że chyba nawet gra z ZX Spectrum tam się
tak,
pojawiła,
tak, nie? To się nazywało Rare Replay.
Tak, więc to jest kapitalne, ale jest tysiące. No, nawet nie chcę tak powiedzieć, że nie dziesiątki tysięcy gier, które no, zostałyby totalnie zapomniane, gdyby nie to, że są właśnie takie systemy, które agregują to, ten związek, tworzą wspaniałe bazy, jakby, no są jak archive.org, tylko właśnie...
No wiesz, ale w pewnym sensie najlepszym przykładem tego jest trochę Blade Runner, który tak, nie jest dostępny w żaden sposób do zakupu, dlatego że on nie został zachowany w odpowiedni sposób i cyfrowo chyba nie istnieje. Znaczy, przynajmniej ja tak mi się wydawało w głowie. Nie wiem, czy może on jednak...
Znaczy, no tak, no oficjalnie...
Tam trzeba jakieś kombinacje robić, nie? Jakieś instalery, nie instalery, coś tam, natomiast on ze sprzedaży normalnej zniknął. I gdyby nie właśnie coś...
Tak.
Kombinatorzy, nazwijmy to w taki nieładny sposób, to ta gra by zniknęła w przestrzeni.
No bo problem jest właśnie taki, że gdyby nie to, że gdzieś tam na jakichś scenach gdzieś są te obrazy tych płyt i można je ściągnąć, można zainstalować i nie wiem, można sobie odpalić właśnie Blade Runner czy no nie wiem, jak ktoś ma komputer z X-Packiem, bo teraz jest w ogóle taka moda retro, coś, która wydaje mi się troszeczkę absurdalna, ale nie oceniam jej, tylko po prostu tak wyrażam taką opinię, że o ile na przykład jest coś pięknego w tej formie tych starych komputerów, na przykład 8-bitowych, 16-bitowych, tak, bo one były komputer w całości, tak teraz bardzo dużo ludzi, nie wiem, buduje sobie 386, 486 komputery, to wiesz, takie stare, podle wyglądające desktopy, no ale one są w pełni kompatybilne i na przykład na takim komputerze możesz spokojnie odpalić takiego Blade Runnera i właśnie to jest problem, bo to jest problem licencji. Nie wiadomo, kto ma do czego prawa, czy to dałoby się wydać. W dzisiejszych czasach trzeba wszystkie te licencje odświeżyć, jeśli to jest kwestia na przykład, nie wiem, praw do muzyki, to trzeba tych wszystkich artystów znaleźć. Jeśli chodzi o telewizję, to jest największy problem, że na przykład wiele seriali wydawanych na DVD bardzo często nie ma wszystkich utworów. Jest taki świetny serial Cudowne Lata, który miał wiele kapitalnych, no monumentalnych utworów, cudownych wersji telewizyjnych, że tak wyrażę, a już wersji na DVD w tych wydaniach zbiorczych nie udało się uzyskać tej licencji, więc są jakieś albo podróbki, albo w jakimś najgorszym przypadku, wiesz, zupełnie coś innego.
Covery, mniej,
wiesz, covery to był najmniejszy problem, ale czasami nawet coverów nie ma, tylko jest jakaś po prostu muzyka, która brzmi podobnie. Na pewno słyszałeś milion razy na przykład, nie wiem, coś, co ma udawać muzykę z Gwiezdnych Wojen, nie? Ale już słyszę, że po czwartej nutce już się zmienia, bo wtedy już wchodzi wiesz, prawa autorskie. To samo jest właśnie z takim serialem Supernatural, że jak oglądałeś go w telewizji, tam było dużo kapitalnej muzyki, no nie? A później się okazuje, że oglądasz to na DVD, to jakiś tak, ta muzyka jakoś tak dziwnie inaczej brzmi, nie? I w wielu przypadkach właśnie problem licencji jest tak rozwiązany i to mnie trochę boli, bo jest wiele świetnych gier, które było wydawanych na przykład, ja nie wiem jak we wstecznej kompatybilności, bo nie sprawdziłem tego w końcu, Midnight Club, Los Angeles został wydany, bo tam na przykład chyba było ze 100 różnych utworów, więc mogłeś w ogóle słuchać sobie tam radia, jakbyś słuchał MP3, bo to jest kapitalne, a udało się to zrobić mimo wszystko. I przykładem właśnie, i kwestia właśnie tych licencji, najgorsze jest to, że ten argument taki, że on, no tak, twórcy powinni zarabiać na tej grze, nawet jeśli ta gra została wydana 20 lat temu czy 30. Tylko, że twórcy nie zarabiają na tym. Przeważnie oni zarobili wtedy, kiedy pracowali przy tej grze. Na przykład, nie wiem, twórca Boulder Dash, mimo że to jest jedna z takich klasycznych, monumentalnych produkcji, on poza tym, co zarobił, wiesz, jeśli chodzi o pensję, to on nie ma żadnych praw do tej gry. On nie zarobi żadnych tantiem od różnych klonów czy innych kolejnych części i tak dalej. Więc chodzi o to, że na tych licencjach zarabiają ludzie, którzy kupowali, wiesz, w jakichś wyprzedażach garażowych firmy całe, które wcześniej kupiły inne mniejsze firmy, które miały prawa do tego, bo teraz jak się okazuje, że na przykład, nie wiem, już zapomniałem, był taki przykład, że jakaś po prostu absolutnie firma, której byś nie podejrzewał o tym, że ma prawa do jakiejś gry czy jakiejś produkcji, no okazuje się, że ja ma, bo kiedyś kupiła inną firmę i to była taka wyprzedaż garażowa, no nie, i okazuje się, że tam te prawa są i nikt nie zarabia z tych twórców oryginalnych na grach, które zostały stworzone 20 lat temu, czy 15. I to jest smutne, że wiesz, niektórzy bronią tego. Jeśli Nintendo chciałoby stworzyć taki serwis właśnie, wrócić, nie wiem, a przecież skasowali, czyli tą wirtualną konsolę, to ja rozumiem, że oni by bronili. Nie znam akurat dokładnie historii, jak dokładnie działa to Nintendo. Wiesz, samo Nintendo może nic nie robić, to po prostu adwokaci w imieniu właśnie Nintendo, tak samo jak adwokaci takiej firmy jak ZeniMax, czyli właściciela Bethesdy, wysyłają pogróżki. Znaczy ja to nazywam pogróżkami, ale to generalnie chodzi o to, że no, to historia, którą dzisiaj przeczytałem na
jest tak absurdalna. Znaczy, wiesz, co jest najgorsze, że jeżeli usłyszysz o tej historii, czy tam przeczytasz sam nagłówek, to pierwsze, o którym pomyślisz, jest to absolutnie absurdalne tak bardzo, tak, że bardziej się nie da. Natomiast z punktu widzenia przepisów, nazwijmy to, to tłumaczenie, które zapodał pan Heinz z Bethesdy, ma jakieś uzasadnienie, tylko tak, że to jest ta sytuacja, jak jedno dziecko w szkole kredkę weźmie od drugiego i tak formalnie rzecz biorąc, to jest kradzież, nie, i policja, i poprawczak, tak?
No tak, no bo w świetle prawa ta kredka nie należała do niego, należała do tej drugiej osoby, nie została zawarta umowa o przekazaniu dobra, czy to była darowizna, czy nie darowizna, no nie ma tego spisanego, nie ma spisanej umowy. Właśnie to jest ten absurd, bo jeśli ja sprzedaję jakiś produkt, który rzeczywiście, na przykład nie odfoliowałem i można to podpowiedzieć, że jest nowy, być może, znaczy problem jest taki, że jak użyjesz słowa jak nowa, to znaczy, że ona była używana, tylko po prostu jest w tak fantastycznym stanie, nie? I na przykład na eBayu zawsze jest tak, że przeważnie jak są jakieś rzeczy sprzedawane, to masz tam, nie wiem, poziom, czy jest w dobrym stanie, czy w złym, czy jak nowym i tak dalej. No ale, no, ten absurd taki, to jest tak naprawdę kwestia tego, że oni chcą zlikwidować całą taką sprzedaż, której oni nie kontrolują.
On użył takiego ładnego słowa, że nazywanie tego, że to jest nową, to jest nieprawda, można sprzedawać to jako pre-owned. Okej, okay, może nie otwierałeś, może to jest zafoliowane, ale posiadałeś ją, więc ona nie jest nowa ze sklepu.
Tak, no to jest właśnie takie szukanie tego. A prawda jest taka, że oni chcą całkowicie zlikwidować jakiś rynek wtórny, niekontrolowany, bo o ile na przykład oni mają jakieś umowy właśnie ze sklepami, gdzie mogą wszystko to kontrolować, to nigdy nie wiadomo, na przykład skąd ta kopia trafiła do tej osoby. No nie? Czy ona na pewno ją kupiła i albo czy to jest niechciany prezent, czy jakiś inny przypadek? Nie wiadomo. Teraz Bethesda stawia na swój sklep, tak? Nie wiem, czy już ten klient Bethesdy się pojawił, czy nie. Słyszałem, że Fallout 76 nie będzie dostępny przez Steama, tylko właśnie trzeba ściągnąć sobie jakiegoś osobnego klienta zainstalować od Bethesdy. Fortnite to samo. Gdyby mógł, to by zrezygnował z iOS-a.
No na Google Play zrezygnował.
Tak, i jeśli właśnie chodzi o Google Play, to Epic też, nie wiem jak oni chcą to zrobić, bo, znaczy ja wiem jak to zrobić, tylko w tym sensie jak ominąć to, ze względu na to, że jednak Google Play to jest sklep, w którym tak łatwo się dokonuje transakcji, jak na przykład na Steamie, tak? No ja wiem, że gra jako taka jest darmowa, Fortnite, ale no jednak trzeba pogrzebać trochę w telefonie, trzeba odblokować tą możliwość zainstalowania aplikacji z innych źródeł, więc ja jestem bardzo ciekawy, jak to dokładnie zrobią.
No powiem ci, że gra jest warta świeczki, bo już czytałem jakieś tam wyliczenia, że Epic, nie korzystając z tego Google Play, sklepu, i patrząc na przewidywaną ilość osób, które ściągnie i tak dalej, tam wiesz, patrząc pod to, jak to gdzie indziej Fortnite sprzedawał się i zarabiał, to jest w stanie zaoszczędzić w ten sposób na przykład 50 milionów dolarów.
No.
Więc jest, wiesz, jest to całkiem...
No, 50, no dokładnie, no to jest szczególnie, że cieszę się, że na przykład w jakimś tam stopniu młodzi ludzie będą się edukować, jeśli chodzi o na przykład możliwości, które daje im ich telefon, no nie, że nie wszystko musi być, prawda, z jednego źródła. Ale tak wracając do Emu Paradise, to była taka smutna historia, ale samo Emu Paradise nie znika. Nadal mi się wydaje, że wiele rzeczy tam jeszcze można ściągnąć. Cała baza emulacji czy emulatorów jest dostępna. O ile się nie mylę, chociaż sam nie jestem zarejestrowany, tam jest takie dosyć prężne forum i chyba wiele rzeczy, które nie pojawiają się oficjalnie jakby na stronie, jest chyba linkowane na tym forum, więc jakby i tak są jakieś tam obejścia, tylko ja pamiętam taką inną stronę, nie wiem, czy kojarzysz, Home of the Underdog.
Oczywiście, ona była cudowna.
To była jedna z tych stron, która po prostu tak pięknie gromadziła te wszystkie już starsze gry, no nie? Pod jednym domem i była tam i recenzja, i można było ściągnąć grę i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę, to była taka bardzo sympatyczna strona, jeszcze w takim starym stylu, prowadzona przez chyba dziewczynę z Tajlandii, o ile się nie mylę, więc to był bardzo ciekawy element tego wszystkiego. I też chyba, nie, 12 lat temu tak zniknęła, czy skończyła się, wiesz, jej działalność. Tak smutno. I to był taki moment, w którym, jak się wszystko zmienia i tak dalej. No ale jakby nie myślało się o tym tak więcej, no nie? Ale to tak z wiekiem człowiek po prostu widzi, jak wszystko, coś się pojawia i zaraz widzisz, jak to znika, no nie? Jakby w mgnieniu oka, wiesz, trendy się zmieniają i wiesz, no. Mam nadzieję, że akurat sama idea archiwizacji i dbania o to, żeby ten abandonware nie był tak do końca właśnie abandon, że zniknie totalnie, że ona gdzieś się uchowa i dlatego ja jestem wielkim, wielkim fanem Archive.org, jak już wspomniałem. Oni wiele rzeczy tam wrzucają i to są strony, które strona, która nie tylko archiwizuje właśnie nie wiem, czy samą grę, ale też właśnie i instrukcje są, i zdjęcia na przykład płyt. Możesz zobaczyć, jak ta płyta wyglądała, więc takie niemal muzeum się tworzy tego starego oprogramowania i bardzo się cieszę, że gdzieś jeszcze są jakieś miejsca, nie? Bo no ja rozumiem po prostu Nintendo, że robi coś takiego, tylko mam nadzieję, że nie skończy się to jakąś taką apokalipsą i że gdzieś te nie wyleje się dziecka z kąpielą. Nie? Że walcząc z jednym, no nie, tak naprawdę nie uśmierci się tej pracy ludzi, którzy dbali o to, żeby zachować pamięć o wielu, wielu zapomnianych grach. No nie? I między innymi może gdzieś tam znowu, jak jest podejmowany ten temat Westwoodu i Blade Runnera, że ktoś się tym zainteresuje, no, że ja wiem, że nie ma może tych kodów źródłowych, ale może by dałoby się wydać tą grę, po prostu jakoś to skopiować, to wszystko, przecież jak patrzę na przykład gry wydawane na GOG, to ja nie widzę, żeby to były jakieś tam materiały źródłowe, to po prostu jest gra, która gdzieś tam jest do ściągnięcia, czy tam na płycie, ale na przykład dodany jest jakiś instalator, jaki w przypadku gier DOS-owych jest w pełni skonfigurowany, czego akurat gracz sam nie widzi, no nie, ale jakby w tle działa DOSBox. Więc jakby nie wątpię, że udałoby się, gdyby ktoś naprawdę bardzo, bardzo chciał takiego Blade Runnera, jedno z naprawdę z świetnych gier przygodowych. Szczególnie, że tam jest, to jest ciekawe, bo akurat Blade Runner to jest gra o androidach, wielowątkowa, z wieloma zakończeniami, tak jak gra, o której będziemy później rozmawiać, więc nie wiem, czy możemy nawet już zacząć o niej rozmawiać, jak chcesz. Możemy
płynne przejście, tak?
Tak, porzucić po prostu, bo jak przyjdzie czas na komentowanie Gamescomu i tak dalej, to o tym porozmawiamy, więc bardzo się cieszę, że miałem przyjemność, może nie przyjemność, że jakby przywróciłeś mi wiarę w PlayStation 4 trochę, bo ono się kurzyło.
Dwoma tytułami.
Tak, i dwa tytuły, które no, to są tytuły ekskluzywne. Nie zagra się na żadnej innej konsoli, nie? Czyli God of War, no tytuł, który prawdopodobnie, tylko właśnie to jest to, że to jest bardzo silny rok, więc jakieś top 3 to na pewno, jeśli chodzi o gry roku, no nie właśnie. Jeszcze nie wiadomo, jak będzie Red Dead Redemption, jak się okaże, że tak jak mówisz, no nie, że ten tryb survival będzie taki mocno rozbudowany, że akurat odbierze całą przyjemność z gry i w ogóle nie będzie jakiegoś elementu popularnego, a sam multiplayer to będzie Battle Royale, to może Red Dead Redemption 2 nie będzie najlepszą grą roku, no ale drugą grą jest właśnie Detroit Become Human, albo jak to tak ktoś po polsku przetłumaczył, Radom, bądź człowiekiem. I no to jest bardzo ciekawa gra, bo to jest, już wcześniej rozmawialiśmy o niej trochę, bo ty już przyszedłeś jakiś czas temu, to już kilka tygodni temu, mam nadzieję, że jeszcze żywo jest w twojej
tak,
pamięci.
Tak, żywo, o tej grze nie tak prosto zapomnieć.
Tak, ale to jest gra, która po prostu tak naprawdę, te androidy to jest taki pretekst, żeby opowiedzieć o niewolnictwie, o rasizmie, to co ja miałem, o migracji, o wojnie domowej, o wielu takich ciężkich tematach, ale też jest dużo w niej takiej przestrogi przed takimi problemami współczesnymi, jak na przykład przeludnienie, jak uzależnienie od technologii, jak na przykład obawa przed technologią. I to jest bardzo śmieszne, bo Android to także jest w naszym słowniku synonim oprogramowania na telefonu komórkowym. I tam w ogóle jest taki artykuł, który w grze można sobie przeczytać na temat tego, czy androidy nas szpiegują. Ja sobie podmieniłem po prostu, że Android to chodzi o telefon komórkowy, system Android, a CyberLife, czyli ta firma, która produkuje androidy, która jest jakby takim największą korporacją właśnie na świecie w grze Detroit, to jest na przykład Google albo Facebook. I to ma bardzo ciekawy wydźwięk wtedy, kiedy tak to interpretujesz. No, i oczywiście obawa przed sztuczną inteligencją, która też wiele ludzi, między innymi świętej pamięci Stephen Hawking albo Elon Musk, czy Elon, no przestrzegają przed tym, że sztuczna inteligencja jest takim zagrożeniem, na które nikt nie zwraca uwagi. Oczywiście daleko nam od tej sztucznej inteligencji, która jest w grze, ale to jest bardzo ciekawe. No i no sama gra, jak wspominaliśmy w poprzednim odcinkach, w poprzednim odcinku, to jest gra Davida Cage'a w stylu właśnie jego poprzednich tytułów, czyli Heavy Rain, czy Beyond Two Souls, czy na przykład no, już poczciwy Fahrenheit. Czyli tak naprawdę jest to gra taka przygodowa, ale bardzo filmowa. Jednocześnie to jest, moim zdaniem to jest absolutnie taki najbardziej interaktywny film, jaki można sobie wyobrazić, tylko że interaktywny film w postaci na przykład The Late Shift to jest taki łatwo do zinterpretowania. Tam zmienia się scena według tego, co wybierzesz, czy pójdziesz lewo, czy w prawo. Tutaj kształtujemy całą scenę, ale też właśnie wydźwięk sceny, który może się nie sprawdzi w tym momencie, ale może się sprawdzić na przykład kilka rozdziałów później.
To jest w ogóle fajna sprawa, że te wybory, których dokonują, potrafią nas ugryźć w tyłek właśnie po na przykład 3 godzinach grania.
Dokładnie i to jest inne najlepsze, bo w grze za każdym razem, jak skończymy rozdział, albo możemy po prostu wyjść, zapauzować sobie podczas właśnie rozgrywki, możemy zobaczyć ten, jest chyba flowchart, albo jakiś tak, nie wiem jak jest po polsku, czy wykres, czy jakieś podsumowanie, gdzie widzimy, jak nasze drzewka wyborów wyglądają, jaką ścieżką poszliśmy i ile w ogóle możliwości mieliśmy, a później się okazuje, jak wiele w ogóle scen potoczyłoby się inaczej, gdyby na przykład, nie wiem, ta postać nie przeżyła, albo tu zostalibyśmy schwytani, albo tu zrobilibyśmy coś innego. I nagle widzisz po prostu zupełnie jakby, no, nie chcę tego przejść na czas, no nie, ale na przykład jeden z bohaterów, którego ja bardzo lubię, czyli ten malarz sparaliżowany Karl, tam jest to taka sytuacja, którą akurat, no, gdybym wiedział, postarałbym się bardziej, ale u mnie się skończyła dosyć tragicznie, nie, i wiele, wiele jakby rozdziałów później, wiesz, jest ta scena jest taka, która też jest związana właśnie z Karlem, jest taka smutna, no nie? A wiem, że mogłaby się potoczyć inaczej. Oczywiście, no nie sprawdziłem tego, bo znaczy w przeciwieństwie na przykład do Heavy Rain, no nie? I do tego, co Cage czy Cage mówił w tamtym przypadku, to Heavy Rain chciał, żeby każdy przyszedł raz. Bo Heavy Rain ma to do siebie, że jest kryminałem, w którym jak już poznasz tożsamość mardercy, to ona
trochę traci
nie zaskoczy.
Tak.
A tutaj tak naprawdę nie ma takiego wątku, wiesz, którym powiedział, że musimy mieć jakiś plot twist. Nie, tu widzimy, po prostu śledzimy losy tak naprawdę trzech androidów i ich przyjaciół. I to mogą być przyjaciele też androidy, też mogą być przyjaciele ludzcy. Czyli mamy tego Markusa, który jest taki jakby, no dla mnie to jest Martin Luther King albo Malcolm X. No, zresztą tam jest w ogóle takich, w tej grze jest tak dużo nawiązań, takich kalek, ja to nazwałem klisz, że po prostu non-stop widzisz rzeczy, które są jakby odwołaniem się do rzeczywistości, do tego, co się wydarzyło. Stąd na przykład no, te analogie są tak czytelne. I na przykład ten marsz taki, no to ja nie widziałem tego filmu Salem, ale no, tak sobie wyobrażam, że ten marsz wyglądał. Że trochę tak, wiesz, ludzie, którzy chcieli walczyć o swoje prawa, o równouprawnienie, o bycie traktowanym jak ludzie, wiesz, no z czymś takim się, że tak to mogło wyglądać, nie? Oczywiście, no to jest takich jest elementów w tej grze mnóstwo, nie? Takich fragmentów, ale Markus jest tym takim androidem, który w ogóle, to jest ciekawe, bo jak oglądasz tę grę, to widzisz, że po prostu rzeczywiście faktycznie, no na początku jest trochę tak, że te androidy są skonfigurowane, żeby robić dokładnie to, co mają robić. Ale one mają więcej emocji niż ci ludzie. Czasami no chyba, że to jest jakaś złość albo jakieś takie poczucie wyższości. To widzisz wśród ludzi, nie? Że oni traktują rzeczywiście, no mimo, że ten android wygląda jak człowiek tylko z diodą na skroni, to tak naprawdę to jest człowiek, nie? I to właśnie to było ciekawe, że ten początek, no nie, jest tak skonstruowany, znaczy jest w ogóle prolog. Prolog to chyba wszyscy widzieliśmy, bo to jest, znaczy wszyscy widzieli, bo to jest ten fragment gry, który pokazano jakiś czas
temu. Jako demo w ogóle. Słucham? On chyba był do ściągnięcia jako demo, nie?
No, jako demo. Ten prolog jest interesujący, bo on parę rzeczy pokazuje, ale wydaje mi się, że dopiero jak, wiesz, więcej czasu poświęcimy na jakby poznanie tych bohaterów, wczucie się, to faktycznie możesz zapomnieć, że grasz w ogóle androidami, dlatego że oni mają więcej uczuć i tak dalej. No trochę też to sztucznie wygląda, kiedy widzisz właśnie androida, który nic tego, nic owego płacze. I tak sobie myślisz, no nie, okej, okay, czy oni byli zaprogramowani, żeby mieć uczucia, czy nie? No bo według tej teorii, która się tam pojawia w grze, to uczucia to są tak, to jest anomalia, to jest ten defekt, który sprawia,
tak, że... Tak, że to nie są uczucia, tylko że to one mają wrażenie, że to są uczucia, tak? Że oni nie odczuwają uczuć, tylko wydaje im się, że odczuwają.
Dokładnie. I dla mnie to było szokujące, kiedy zobaczyłem, że właśnie Markus płacze. Ja mówię, no nie, no to jest... No chyba, że on po prostu miał tak zaprogramowane, że ma płakać, ale tam właśnie to jest tak, że w momencie, kiedy dochodzi do tego zachwiania, tego defektu w oprogramowaniu, to widać, i to jest wizualnie pokazane, że ten, że androidy się wyrywają z tego muru. Oprogramowania, tego muru, który je ogranicza, tak? Że się przebijają tą ścianę taką niewidzialną i jak ją przebiją, to wtedy są wolni, wtedy chodzi do tego defektu, zaczynają się dioda świecić na żółto, czy tam czerwono i to jest, że to było właśnie, jak grałeś, to czy miałeś wrażenie, że ta technologia to jest taka trochę, to jest wszystko taki, no, nie wiem, jak to powiedzieć, no, że ja miałem wrażenie po prostu, że za bardzo chcieli przekazać pewną historię i użyli tych androidów, ale za każdym razem jakby zmieniali swoją wersję do tego, czym te androidy są.
Znaczy, bo ta gra działa pod warunkiem, że trochę z automatu, pod wpływem wszystkich dziesiątek różnych filmów, książek dotyczących androidów sztucznej inteligencji, które mieliśmy okazję odczytać, uznamy, że to nie są po prostu maszyny służące do... że to nie jest odkurzacz i toster, tak? Bo w momencie, w którym wychodzimy z założenia stricte, że to jest po prostu odkurzacz, czy toster, czy nie wiem, rumba, czy cokolwiek innego, tylko po prostu to wygląda jak człowiek i ma funkcję człowieka, ma dwie ręce, więc może trochę więcej rzeczy robić, bardziej skomplikowane rzeczy, no to wtedy ten cały wątek, nazwijmy to emocjonalny, który jest na nas jakoś tam wywierany, no raczej nie powinien zadziałać. Jeżeli wychodzi z założenia, że przecież to są tostery tylko i odkurzacze.
Czy oni po prostu, gdyby nie nadali im takiego wyglądu fantastycznego, bo androidy, to jest w ogóle też ciekawe, że androidy nie tylko mogą zmieniać, znaczy nie tylko mają skórę i ta skóra jest taka wirtualna, ona się może się mają włączać i wyłączać, ale oni też mogą zmieniać wygląd i tak dalej, więc jakby gdyby wyłączyli te androidy, gdyby te androidy były tak jak te takie plastikowe roboty, to wtedy myślałbyś o nich robotach. A tak, że one właśnie mają skórę, mają te uczucia, wiesz, to spojrzenie, zachowują się jak ludzie, tylko po prostu cię słuchają, to właśnie ciężko jest tak na nich spojrzeć, nie? Jak właśnie na ten toster, jak na takie urządzenie. Że nawet jak jest takich kilka takich dramatycznych scen, w których konfrontujemy to, czy my jesteśmy, czy w ogóle, czy to jest maszyna, czy to jest... czy to nie jest maszyna, czy ma emocje, czy nie ma emocje, czy jest stworzona do tego, żeby wykonywać dany określony cel, czy tak naprawdę jest wolna. Bo te, wiesz, to też ten temat właśnie, że we are equal, we are free, equal rights i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko, jak mówię, no, że jakby cała ta skórka technologii tego futuryzmu jest tylko po to, żeby właśnie opowiedzieć jakąś taką historię, jakby opowiadam może, nie wiem, o Ameryce nie współczesnej, tylko tej Ameryce, która była, nie wiem, 200 lat temu, no ale no bo jak patrzysz w ogóle na tych wszystkich właśnie, na te androidy, tych służących i tak dalej, z jakim oni są stopniu traktowani, oni są nawet czasami gorzej traktowani niż te rumby i tak dalej, nie, te odkurzacze, bo wiesz, oni rzucają coś do nich, no nie, że specjalnie na podłogę tak po chamsku przed nimi rzucą, no nie, bo wiedzą mi tak, że on sprzątnie, że jakby mają, co jest w ogóle ciekawe, bo ja nie wiem, jaką funkcję ma, oprócz tego, że masz te takie parkingi dla androidów, nie? Że to jest taka budka, znaczy
ja zrozumiałem, że te parkingi to było coś na zasadzie takiego w Arduino, że nie wiem, robisz zakupy i doszło do wniosku, że za dużo zakupów zrobiłeś, więc potrzebujesz, żeby ktoś cię zaniósł do domu, to wtedy taki, wiesz, android na godziny.
A, to nie wiedziałem. To widzisz, to jest ciekawe. To jest ciekawe. Ja myślałem, że po prostu tam ludzie parkują te androidy, żeby po prostu właśnie tak gdzieś iść i później wracają i ten, ale to jest, no to jest bardzo ciekawe, że to jakby dodatkowy sens. No, ale jakby gdzieś tam w tym wszystkim, no nie? Tak sobie patrzyłem na ten film i mówię, kurczę, no oni są zbyt ludzcy, no nie? Ale jedno, gdy, jakby to jest za wcześnie, dlatego że, dlaczego tak na to zwracam uwagę? Dlatego, że jak na przykład widzisz Hanka, nie? Czyli tego takiego gliniarza, takiego już styranego życiem, który ewidentnie walczy z emocjami i ma bo no, to się później wyjaśnia, no nie? Ale tam jest taka po prostu historia, która go bardzo wewnętrznie męczy, jest w głębokiej depresji, tam chce popełnić samobójstwo, no i tak dalej, nie chcę wchodzić w szczegóły. Ale chodzi mi o to, że gdyby ta gra była osadzona, że, nie wiem, może jeszcze tak gdzieś w przód, 100 lat później, to jakby rozumiałbym ten poziom technologii właśnie, jeśli chodzi o to Androidy, jako, wiesz, ale z drugiej strony masz właśnie Hanka, który się tak zachowuje, jakby w ogóle nigdy wcześniej Androidów nie widział. Że się dziwi, że na przykład Android ma niebieską krew, czy coś takiego, czy w ogóle, że Androidy mają jak, że na przykład Android gdzieś tam komunikuje się bezprzewodowo, gdzieś tam wysyła raport, bo tam jest taki moment, że w ogóle Connor się zatrzymuje i taka, wiesz, dioda mu świeci i on coś tam, a wysłałem raport, albo że coś tam, nie? Znaczy, dla mnie to był taki motyw, jakby ta technologia, jakby to powiedzieć, jakby ona po prostu spadła z nieba. Jakby to była jakaś inwazja, tak jak na przykład masz takich starych parę filmów, chyba Ziemia Ostatnie Starcie, czy coś na stylu, że po prostu masz ludzi, którzy normalnie sobie żyli, takich nam współczesnych, i nagle się pojawiają obcy, i obcy przyniesie sobą taką technologię, która niesamowicie zmieniła świat. Czyli jakby z jednej strony ludzie już nie żyją tak, jak żyli wcześniej, ale nadal mają takie podejście, no nie, że trzeba im wszystko tłumaczyć. Oczywiście no, Hang jest tak po prostu, wiesz, analogowym gliną, że ma naprawdę stary samochód. Hamburgery je oczywiście z budki jakiejś tam, takiej najbardziej typowej budki z hamburgerami, jaką możesz sobie wyobrazić gdzieś na kółkach. I oczywiście zupełnie nie wie, jakie możliwości mają te androidy. No. A te androidy mają śmieszne możliwości, bo na przykład to, co robi Connor, kiedy bada miejsce zbrodni, no jest śmieszne, bo czasami wystarczy, że spojrzy na plamę krwi i wie, jaka tam, do kogo ona należy.
Nie, on musi polizać zawsze. Zobacz, ale, on zawsze ale właśnie
czasami i on się zachowuje jak ten gliniarz z kanadyjskiej konnej, z na południe. Musi po prostu językiem dotknąć i w pewnym momencie to już przestałem patrzeć, bo to się, że obrzydlistwo, no nie? To jest to. No, ale wiesz, kiedy właśnie tak trochę zawiesisz niewiarę, jeśli chodzi o ten aspekt, to zaczynasz po prostu śledzić tą historię, a te historie są właśnie takie, dosyć ciekawe, no nie? Bo masz właśnie tego Connora, który jest, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, przedstawicielem
policji. Wiesz, co mi tam najbardziej nie pasowało odnośnie właśnie zawieszenia niewiary? Bo ja mam takie mocno silne wewnętrzne przekonanie, że najczęściej, jeżeli jakieś technologie takie rewolucyjne bardzo wchodzą do użytku, to one najczęściej wchodzą od strony militarnej. Znaczy, tak. Na tą chwilę jakieś tam egzoszkielety czy bardzo zaawansowane protezy w wojsku już się spotyka, a na rynku komercyjnym to dopiero się tam powolutku raczkuje. A w ogóle tam nie ma żadnych militarnych zastosowań androidów.
Nie,
policja,
są.
Nie, nazwałem, że policja była stricte ludzka.
Tak, ale tam pod koniec gry, kiedy oni mówią, że na przykład, nie wiem, wycofują wszystkie androidy albo coś takiego, to tam właśnie mówili o osłabieniu siły.
Sił zbrojnych, tak? Czyli to w grze się nie pojawiają, tylko gdzieś tam w tle, tak?
Znaczy jakby jest tak, że oni po prostu nie wykorzystują androidów przeciwko androidom, tak? Że nie ma czegoś takiego i okej, okay, nie? Ale to jest jakby gdzieś tam zaznaczone, bo no nie wyobrażam sobie, żeby taka wielka firma jak CyberLife nie wykorzystała możliwości nawiązania, wiesz, współpracy z Pentagonem i jakichś wielomiliardowych kontraktów na właśnie jakieś zbrojne. Szczególnie, że właściwie te androidy, no nie, to były tworzone jakby zadaniowo, no nie, jakby po wyglądzie i po imieniu jesteś w stanie powiedzieć, czy to jest na przykład taki, czy to jest android służący, czy to jest android pielęgniarka, czy pokojówka, czy nie wiem, właśnie jakiś technik. No to jest dosyć ciekawe, no nie, że po prostu czasami widać, chociaż są androidy, które na przykład mają jeden model, bo albo bardzo rzadkie są modele, bo ja na przykład nie widziałem, przynajmniej nie zwróciłem uwagi, na przykład drugiego takiego modelu jak Luthor.
Aha, tak, to
albo,
prawda.
Albo Kara gdzieś tam się chyba gdzieś przewija jakbyś.
Kara, tak, głównie to NPC, chociaż nie, no faktycznie, tak. Luthor oczywiście nie, ale na przykład ta, nazwijmy to Love Interest Markusa się tam pojawia kilkukrotnie.
Tak, North ma swoją wersję, bo...
Czy się zdarzy, że tak jak się ostrzyże i tam też, nie?
Tak. W tym Edenie, jak jesteśmy w tym klubie, to widać właśnie kilka. Zresztą w ogóle gra, jeśli chodzi o technologiczną oprawę, to jest bardzo ciekawe, że Jeśli chodzi o postacie, pierwsza klasa. Jeśli chodzi o tła, to nie wiem, może na
momentami tragedia, nie?
Tak, że to tak wygląda, jakby rzeczywiście jeszcze gdzieś tam technologia była z PlayStation 3. Kto wie, czy
to, to wszystko zależało, że były miejscówki, które jeżeli ta kamera była zazwyczaj jakoś tak blisko umiejscowiona i nie miała zbyt szerokich planów, to wyglądało bardzo dobrze. Mhm. Ale miejscami to niestety mocno pikowało.
Tak.
Cała
tak.
moc szła w postaci, co najbardziej widać w menu.
No i gdzieś tam najbardziej mi się śmierciało, kiedy w momencie, kiedy byłeś na jakichś ulicach, które symulowały właśnie otwarty świat, widziałeś powtarzające się modele i jakby gra nie czekała na to, aż ty zapomnisz, że zobaczyłeś właśnie dziewczynę, która wygląda tak i tak i już kawałek dalej widzisz dokładnie ten sam model postaci. I to był takie dosyć śmieszne. Oczywiście to się śmiałem, że to jest takie, wiesz, mrugnięcie oka, że już pierwsze androidy się zbuntowały, tylko że nie czekały na to, żeby się gdzieś zamaskować, nie? Bo właśnie i te takie dziwne rzeczy w fabule, że tak wyrażę, mnie trochę tak, jakby ciężko mi było to tak przełknąć na początku, ale z drugiej strony tak mówię, no musiałem zawieść niewiarę, czyli to, że z jaką łatwością androidy te defekty i dlaczego oni tego w ogóle nie robili, nie, jak, wyjmowali sobie te diody, prawda, z tego, że...
Znaczy to... właśnie, ja miałem w którymś momencie wrażenie, że te diody to tam są, one pełnią funkcję tylko i wyłącznie ozdobną, tak to prawda.
No tak, masz na dysku, wiesz, na komputerze, no wiesz, że ci dysk pracuje, nie, że zmienia ci się kolor, tak, diody, bo wiesz, że ci dysk pracuje. Tylko to, nie? Ewentualnie właśnie, że widziałeś, że dochodzi do defektu, bo dioda się świeci na żółto, czyli coś tam jest jakby jakiś problem, nie? Bo normalny stan Androida powinna być dioda świecąca na niebiesko. I z taką łatwością, bo największy właśnie szok, kiedy zobaczyłem po prostu, bo wcześniej na to nie zwróciłem uwagi, jaką zdolność do regeneracji mamy Androidy, a z drugiej strony wystarczy jeden strzał, nie wiem, w jakąś pompę, że te Androidy potrafią się wyłączyć. Ale z drugiej strony masz coś, co absolutnie zaprzecza tak naprawdę tej teorii, że wystarczy strzelić tą pompę i tak dalej, bo czy w ogóle, że te androidy mogą użyć, kiedy się okazuje, że możesz jakby używając nowych komponentów, jakby zreperować androida i on jakby wraca mu pamięć. Znaczy wraca, jakby możesz go zaktywować ponownie. I teraz ta scena w ogóle, kiedy sami się odbudowujemy i tak dalej, no to też no to tak... Tak wszystko jest tak, że jakby cały czas budują wiedzę na przykład naszą o tych, jak działają te androidy, tak, że właśnie masz tą błękitną krew, nie, szlachetną tych androidów, która ma działać w taki, oni tam nazwali ją Tyrium, no zapomniałem dokładnie nazwy, ale w każdym razie ta błękitna krew działa w taki sposób, że ona jakby jest tym, czym właściwie krew ludzka, nie, to jest tak mniej więcej określone i że jak na przykład android się wykrwawi, to może w cudzysłowie umrzeć, nie? On się po prostu wyłącza, no nie tak kompletnie.
Tak, tak.
Ale że jak jakaś pompa nie działa, czyli tak jak serce, nie? to ten, tylko że oczywiście gdzieś ona jest niżej umieszczona, nie? Tam nie ten. Jakby i za każdym razem widziałeś jakby coś, co zaprzeczało tej wiedzy, którą wcześniej zdobyłeś, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tych androidów. No ale cała ta historia właśnie, że widziałeś, że obserwujesz zupełnie trzy różne postacie. I to jest ciekawe, że w ogóle nie wiem, czy widziałeś materiały dodatkowe.
Właśnie nie. W ogóle nie zauważyłem, że tam są takowe.
W całej grze zdobywasz punkty, które później możesz wydać na te takie.
Znaczy ja tylko widziałem, że tam miałeś materiały, na przykład oglądanie modeli postaci.
No to jest to jedno, widziałem. Tak. Ale jest właśnie, że filmy. I tam są filmy od początku, wiesz. Bo widzisz w ogóle, pierwszy materiał to jest w ogóle ta prezentacja, o której znaczy chyba każdy pamięta, ale nie pamięta jak dawno to było. W 2013 roku ta kara, czyli ta symulacja, gdzie
widzimy,
jak ona się tak, jak ona się jak jest zbudowana, jak ona pokazuje swoje zdolności językowe i tak dalej, i tak dalej. Ona powstała na silniku, według tego zapewnień, i to nawet trochę widać, PlayStation 3. I to jest jakby ten pierwszy film, ale później są kolejne filmy, które jakby jakieś prezentacje, na przykład miasta Detroit i tak dalej, ale zaczynają się pojawiać właśnie. Normalnie jak na wydaniu specjalnym Blu-rayu czy DVD materiały z produkcji. I widzisz właśnie, jak David Carey i jego współpracownicy opowiadają o tym, jak tworzyli. W ogóle bardzo fajny jest ten fragment o tym, jak aktorzy sobie radzili, jeśli chodzi o mock-up, nie? I jak tam w ogóle śmiesznie wyglądali w tych strojach, bo ten i opowiadają o tym, jak to się różni, wiesz, od takiego normalnego, nawet takiego tego, co robili wcześniej, bo jeśli zwykły scenariusz powiedzmy ma 200 stron, to tutaj scenariusz ma 1000 stron. I każdą scenę musisz zagrać po kilka razy inaczej, a później rozgrywasz warianty i tak dalej, to bardzo fascynujące, ale to, do czego zmierzałem, że właśnie, przez to, że są te trzy historie, tak, że masz właśnie historię Kary, która się buntuje przeciwko właścicielowi i no ja Kary jestem nadal porwaniem, ale ratuje córkę z rąk tego despotycznego ojca, który prawdopodobnie ją bił albo coś innego robi, tego nie jest pokazane, ale widzisz po prostu, jak się zachowuje, że ma problemy z narkotykami, alkoholem i to jest jedna historia. Później masz właśnie historię Markusa, który jest jakby tym buntującym się Androidem.
Tym, który staje na czele rewolucji.
Staje na czele rewolucji, dokładnie. No i masz właśnie Conora, który jest androidem, który jakby ściga, znaczy zaczyna się po prostu od przestępstw związanych właśnie z androidami, który ma zbadać właśnie na polecenie tajemniczej osoby, ma zbadać, no, co się dzieje, dlaczego właśnie dochodzi do tych defektów i jak to rozwiązać, nie? I czy jakby jest po drugiej stronie barykady i każda ta postać ma w ogóle inne, na przykład inną ścieżkę dźwiękową. Inna też jest kolorystyka i ta inna ścieżka dźwiękowa to nie jest tylko, że po prostu ktoś inaczej zakomponował. To jest trzech różnych kompozytorów. I to jest właśnie też w tych materiałach dodatkowo powiedziane, więc to się bardzo ciekawie ogląda. Szczególnie, że na przykład też widzisz materiały takiego czytania tekstu, wiesz, z kanapy sprzed 8 lat. Bo gdzieś tam zamysł, żeby, nie wiem, chyba wykorzystać tą aktorkę Valerie Carey, to już był właśnie chyba z 8 lat temu, nie? Bo widzisz właśnie, jak gdzieś tam rozmawiał właśnie Carey i tak dalej. No, fascynujący materiał, bardzo mi się to podobało. Muszę przyznać. I że tego mi brakuje właśnie w grach, no, nie? Takich gier, gdzie
że można autentycznie było po grze wrócić do niej z czymś tam więcej, nazwijmy to, tak?
Oczywiście, bo samo to, że znaczy ja nie wiem, jak liczyć te zakończenia, tak? Bo ja nie chcę powiedzieć, że jest ileś tam zakończeń, ale każde zakończenie może być inne, bo na przykład te relacje, które budowaliśmy z innymi postaciami, mogły być inne. Na przykład, gdyby nie udało mi się zaprzyjaźnić z tą postacią, to na pewno bym się z nią na końcu nie spotkał. Gdybym tej postaci nie udało się uratować albo gdzieś uciec, bo cały czas w ogóle jest ten motyw śmieszny, że Kanada jest takim rajem dla androidów, dlatego że tam nie ma oficjalnie praw żadnych, czy w ogóle tam androidy nie istnieją na zasadzie takiej użytkowej, czy w ogóle nie wiadomo, jak to, więc, czyli generalnie jakby androidom się wydaje, że tam będą wolni, więc jakby tam ta Kara chce uciec, więc jakby jak się twój los potoczy właśnie tej postaci, to wszystko zależy od tego, co robisz, jak ci wychodzą, prawda, te wszystkie te quick time eventy, czy ci udaje rozwiązać, ale też jakie decyzje podejmujesz i czy czasami podejmujesz decyzję, która jest dobra ze względu na to, że to jest logiczne rozwiązanie, czy to jest jednak, czy tak powinna się zachować istota ludzka, która ma emocje i uczucia. Fascynujące rzeczy. Niemniej jest trochę tak, jak ja to mówię, cyny w tym wszystkim, nie? Że jest dużo rzeczy, które jest takim, że niektóre rzeczy są takie grubymi nićmi szyte. I niektóre...
No tak jak to ładnie powiedziałeś na początku, że trzeba mieć tą niewiarę zawieszoną w odpowiedni sposób, żeby móc się w pełni bawić, bo chcąc czepiać się tej gry, to łatwo można znaleźć.
No tak, rzeczy, widzisz, że na przykład wchodzisz do Jericho, nie? Nie powiem, co to jest dokładnie, i nagle się okazuje, że możesz odpalić ogniska. I nic z tego nizowego, androidy podchodzą do tych ognisk, żeby się ogrzać. Albo przynajmniej coś takiego. No, jak sobie myślisz, po co?
Ale
po
czemu, co, nie?
No nie? Czy ładują baterie? Bo podobno androidy, w ogóle to jest ciekawe, że one są samowystarczalne, że nie musisz ich karmić, nie musisz ich podlewać, nic nie musisz robić. Ja nie wiem, jak one działają, czy na przykład na noc się podłączają do gniazdka. Coś takiego to nigdy nie jest wyjaśnione. Zresztą, to jest interesujące, no nie? Bo jest pewien plot twist, który jest dosyć ciekawy, nie będę tutaj zdradzał, to co wcześniej powiedziałem, wypikam. I to jest chyba taki jedyny moment, gdzie po prostu jakby jest jakieś zaskoczenie, ale z drugiej strony, grając, nie, to też może mieć jakieś swoje podejrzenia, jakieś te, więc tak jak mówię, no, to jest bardzo ciekawa historia, jeśli się właśnie zawiesi niewiarę i po prostu oddamy się tej przyjemności tego budowania naszej historii, No, i to, ja w ogóle polecam, jeśli ktoś się w ogóle tym takim tematem zainteresuje, jest parę w ogóle rzeczy, które są na czasie. Jest jakiś taki, jest taki serial Almost Human. Nie wiem, czy pamiętasz.
Wiesz, tylko ja. Znaczy on to, czy to był to o tych policjantach?
Tak. Tak, to był...
Okay, ale to już tam jakiś czas temu, tam, chyba tam w ogóle był ten...
On jest anulowany.
Karl Urban, nie?
Karl Urban tam grał i to był właśnie serial, gdzie androidy... To jest właśnie ciekawe, bo to jest świat, w którym androidy właśnie przez te emocje zostały wycofane i wprowadzili androidy, które wszystkie wyglądają tak... Wszystkie androidy wyglądają tak samo i mają emocje ograniczone do tej takiej chłodnej logiki, nie, że wszystko kalkulują i tak dalej, to jest bardzo ciekawe, a główny bohater ma, jako że musi mieć partnera androida, no gdzieś znajduje tego androida, jak mówię, w policyjnej szafie gdzieś tam jakichś starych androidów i okazuje się, że właśnie ten Dorian, ten android jest takim androidem, który no, jest taki bardzo ludzki, no nie, w wielu aspektach, no jednocześnie jest zanalizowany. To jest świetny taki procedural, ale niestety po 13 odcinkach on się w ogóle nie sprawdził.
Nie, bo myślę, że gdyby on się pojawił teraz, to byłby zupełnie inaczej przyjęte, bo to przecież on był kilka lat temu dobrych, nie?
Tak, tak. I mi się wydaje, że po prostu to jest problem właśnie z tym, że niestety seriale, które się robi dla telewizji, takie typowe dla telewizji, one niestety muszą trafić do takiego bardzo... Znaczy one muszą mieć, tak jak Battlestar Galactica nigdy nie odniosłaby takiego sukcesu, gdyby jednak nie było tam całego takiego wątku bardzo rozbudowanego, obyczajowego. Że gdyby to tylko było właśnie to science fiction, takie ciężkie i tak dalej, to by się nie sprzedało. Jednocześnie no, gdyby Almost Human było na takim kanale jak Sci-Fi, a nie Fox, to kto wie, jakby to się potoczyło. Nie? Zresztą innym takim jakby rekomendacją...
Na Netflixie, nie?
No nie ma niestety na Netflixie Almost Human, ale jakby był, to bym się bardzo cieszył, bo zresztą może gdzieś tam ktoś chciałby wskrzesić, nie? Z tych włodarzy. Może Amazon Prime, kto wie. A widziałeś Ex Machina?
Nie, kojarzę ten film.
To też jest bardzo ciekawy właśnie film o sztucznej inteligencji, o androidzie. Zresztą w ogóle ten główny bohater Ex Machina, to znaczy ten twórca tego androida, który żyje sobie właśnie w takim na uboczu i tak dalej. W ogóle to jest, no, gdyby nie to, że akurat ten Kamiński, czy Kamski, ja już zapomniałem, jak się dokładnie...
Kamski, chyba Kamski.
Kamski, tak, czyli ten twórca androidów, w ogóle ojciec tej całej technologii, on też tak żyje na uboczu, tylko jednak ma bardzo dużo tych kloi, chyba tak to się nazywają te androidy towarzyszące.
Najbardziej sobie ulubił ten pierwszy model.
Tak, i on jest bardzo sympatyczny, w ogóle to jest ciekawe, że ta Chloe, ona wchodzi z nami w interakcję. Nie wiem, czy zostawiałeś czasami konsolę włączoną i na przykład, znaczy na tym menu głównym i czekałeś, że ona na przykład coś powie i tak dalej, bo ona tak nabiega, takie ma rozbiegane trochę oczy, co jak tak, chciałaby coś powiedzieć, tak otwiera usta, a później nie, ale ona później, jak na przykład w ciągu tego samego dnia na przykład włączysz...
Ankietę odpala z nami, nie?
Tak, ankietę, czy na przykład tak, czy przespałbyś się z androidem. Nie pamiętam, czy takie było pytanie.
Ale było pytanie na tej zasadzie absolutnie.
Tak, więc w ogóle komplementuję twoje mieszkanie. Mówisz, o, podoba mi się, co zrobiłeś z mieszkaniem, albo o, cieszę się, że tak szybko wróciłeś i tak dalej, albo jak mogłeś doprowadzić do tego, no nie, że ona, czy tam on nie żyją, czy coś się robi. Jakby, no nie jest to, prawda, Milo, ale można powiedzieć, że całkiem fajny motyw, szczególnie, że jak w ogóle przejdziesz grę, to ona jeszcze tak jest emocjonalnie, wiesz, wyzwolona, że u niej dochodzi do defektu i ona się pyta, czy może opuścić w ogóle, czy może sobie pójść.
Tak, tak, tak.
I to jest bardzo ciekawe, jest bardzo sympatycznie zrobione. Jest w ogóle film Zagłada na Netflixie, Extinction. Tu nic nie powiem, obejrzyjcie sobie. Obejrzyjcie, też jest ciekawy moment. I w ogóle... A propos tego całego motywu właśnie z androidami, z emocjami, z tym w ogóle samoświadomością androidów, czy w ogóle czasami świadomością, że ktoś nie jest androidem, to jest bardzo ciekawy odcinek Strefy Mroku, The Lateness
of the dopiero zróżnicowanie tak. Tematyczne, nie?
Tak, tak, tak. I w Strefie Mroku tam jest właśnie to, opiszę ten odcinek mniej więcej, ale generalnie jest tak, że jest dziewczyna, żyje z rodzicami, w jakimś takim domu jest poddenerwowana, że ciągle oni siedzą w tym domu, że nic innego nie robią i że mogliby po prostu gdzieś wyjść do świata. Oni siedzą jakby zamknięci, że wszystko jest takie dopięte na ostatni guzik. No i później się okazuje, no nie, że oni są otoczeni, że wszyscy, właśnie ta cała służba, to są roboty. No nie, oczywiście tak, no nie używali słowa android, bo to są lata 50, są 60, ale się nie mylę, ale tam jest jeszcze dodatkowy twist, więc naprawdę The Lateness of the Art to jest chyba 8 odcinek drugiego sezonu Strefy Mroku. Zresztą w ogóle jak tak sobie później tak siedziałem i tak dalej, to co chwilę, no nie, widziałem, tych nawiązań, no nie, do tych filmów, do różnych filmów, do tematyki w ogóle androidów jest mnóstwo, więc jakby jeśli kogoś ten temat zainteresuje, to naprawdę będzie mógł sobie znaleźć dużo interesujących rzeczy, no, nie, w tym czasie. Zresztą trochę się rozgadałem, zdominowałem całkowicie.
Nie, no spokojnie, słuchaj. Ale ostatnio ja opowiadałem o Detroit, a teraz mogłem spokojnie posłuchać.
Tak, no, ja, jak wiesz, jak grałem, to w ogóle cały czas sobie coś tam zapisywałem, że nie wiem, może coś powiedzieć i tak dalej, no później okazuje się, że tych notatek, które sobie robiłem, nie mogę gdzieś odczytać, więc pewnie jeszcze dużo rzeczy, jakichś spostrzeżeń mógłbym dodać, no nie, że na przykład nie wiem, dlaczego androidy jakoś czasami się nieracjonalnie zachowują, no nie, dlaczego na przykład, nie wiem, boją się iść na przykład na policję, zgłosić coś, a wolą uciec, jakby zachowują się jakby zupełnie nieracjonalnie, ale jednocześnie, no to jest ta historia, to jest gra i ja w pełni jakby oddaję prawo Davidowi Kerzę do... Jeszcze nie wiem, ile tak naprawdę scenarzystów pracowało nad tym materiałem, bo wątpię, że on to sam napisał, zresztą to jest dla mnie taki twórca jak Kojima, tylko jakby w trochę innym kierunku idzie, bo Kojima jest też jakby dużo czerpie z popkultury i z otaczającego świata, ale to tak podkręca i dodaje taki jakby element niesamowitości w ogóle taki, że się klepiesz po prostu, że o co chodzi, no nie? Tak jak widzisz właśnie materiały zwiastuny z Death Stranding, to już, ale gdzie, jak, no nie? A znowu Cage też tworzy jakieś takie ciekawe rzeczy, ale bardziej nawiązuje do rzeczy, że idzie w technologię na przykład, tak, przecież jak był w Heavy Rain, no nie? To też jakby była gra, która się toczy w przeszłości, ale jednocześnie nawiązuje do rzeczy, które jest łatwo zidentyfikować, jakby łatwo znaleźć odniesienie do tego, co się dzieje na ekranie w rzeczywistości i łatwiej jakby się odnieść do tego, nie wiem, czy emocjonalnie, czy nie, ale też łatwiej jest jakby podważyć, nie, czy na przykład to ma sens, czy nie, czy w ogóle gdzieś logika nie uciekła, no ale tak jak mówię, bardzo mi się podobało i podobało mi się moje zakończenie, które było takie dosyć chyba z tego, co później widziałem, optymalne. Tam nie wszystko
powiedzmy. Prawie happy end.
Tak, prawie happy end. I to jest to, że na przykład pewne rozdziały zastanawiam się, czy na przykład nie rozegrać tylko, żeby zobaczyć, jakby to wyglądało, wiesz, gdyby ta ścieżka się potoczyła ciut inaczej, nie? Gdyby ta rewolucja na przykład nie była pokojowa, tylko bardziej taka, wiesz, zmilitaryzowana. Czy to odbyłoby się pozytywnie?
Czy jest trofeum za ile ludzi trzeba zabić, żeby zdobyć jakieś trofeum?
Tak? No, to nie widziałem tego.
Znaczy nie wiem, tak się
stoi. Nie, bo ja jest trochę tak starałem się, jakby żeby te wszystkie moje współczynniki właśnie na tym flowchartzie, żeby budować dobrą relację z opinią publiczną. Bo jeśli ja stoję na czele rewolucji, w której chcę pokazać, że jesteśmy równi, że chcemy być wolni, że chcemy mieć te same prawa, co inni ludzie, chcemy tak naprawdę być szanowani, to nie mogę pokazać, że jesteśmy że mordercami, że na przykład stosujemy, chociaż tam jest taki moment, w którym, bo to jest tak, że ja miałem ten problem, że North jako postać mi się bardzo podobała, ale ona cały czas mnie podjudzała do tego,
że chciałeś zrobić na niej wrażenie, chciałeś jej zaimponować swoimi działaniami, tak?
I musiałem balansować między tym, co ja chcę zrobić jako człowiek, który stoi na czele rewolucji, ale chce tą rewolucję to jakby pokoju rozwiązać, a żeby właśnie jej się przypodobać. Chociaż i tak dochodzi, tak wiesz, tam to też ten Scena pocałunku.
Ale czy nie jesteś oburzony tym, że nie ma żadnej sceny pod prysznicem?
Byłem w szoku właśnie. To
jest dopiero fenomen. Cage w ogóle zrobił grę fenomenalną. Nie ma sceny pod prysznicem.
Najbliżej na gości właśnie są momenty, w których powiedzmy androidy gubią tą skórę, no nie? I tam, znaczy jest taka scena, którą ja sobie trochę oszukałem, bo ja to obejrzałem później na YouTubie, nie? Bo chciałem zobaczyć po prostu jedno rozwiązanie, inne, no nie? Ale byłem na tyle niecierpliwy, że nie chciało mi się samemu jeszcze raz przechodzić tego fragmentu, bo to był jakiś taki długi fragment, że jakbym na przykład chciał cały rozdział powtórzyć, to by mnie cofnęło naprawdę na początek i straciłbym sporo czasu, nie? Więc to był taki jedyny moment, że można powiedzieć, że była taka w cudzysłowie nagość, ale no to były oczywiście te sceny w Edenie, nie? I tam są bardzo kuso ubrane i panie i panowie, więc jak ktoś to sobie...
A tam jest strasznie, bo trzeba się śpieszyć, wiesz, nie można spokojnie skupić się na...
Tak, to trzeba wcześniej iść, no nie? Trzeba wcześniej. Ale też w ogóle miałem pretensje do tego, jak gra to manipuluje, ale na zasadzie takiej, że Hank na przykład chce, żebyś coś zrobił i ma do ciebie pretensje, jeśli tego nie zrobisz, ale ma też czasami pretensje, że na przykład to zrobiłeś i na przykład przez ciebie na przykład uciekł ktoś. I ja miałem ten problem właśnie, że mówię, Hank, no nie, tak to do siebie mówiłem bardziej, no nie, ale zdecyduj się, chłopie, no nie. Bo wiesz, tam są bardzo emocjonalne sceny właśnie związane z tym gliną i to jest moim zdaniem właśnie ta siła takiego aktora
profesjonalnego,
doświadczonego, że to jest po prostu, nawet jeśli trochę tak śmiesznie wygląda z tymi długimi włosami, że taki hippies trochę, nie. Zresztą on jest takim trochę przedstawicielem hippiesów. Wszystkie te jego koszole to są właśnie jakieś kolorowe, hawajskie i tak dalej, w ciapki różne ten. Ale...
To już wiem, którą wybrałeś.
No, ale jest... ale, no, tak mówię, no, kiedy po raz kolejny, mówię, zawiesimy tą niewiarę, jeśli chodzi o tą technologię i puścimy tam... nie będziemy tak się czepiać tej naiwności w niektórych przypadkach, to jest ciekawa historia i w prawdziwie interaktywna która może się potoczyć zupełnie inaczej, w moim przypadku zupełnie inaczej w twoim, więc mam nadzieję, że więcej takich gier będzie.
Ja mam takie przeświadczenie, i to już mówiłem chyba kiedyś, że w końcu udało się osiągnąć technologicznie ten moment, kiedy te podstawowe założenia dla tych gier, które się zawsze pojawiały, właśnie czy to w przypadku gier Telltale, czy to w przypadku wcześniejszych gier Cage'a, że masz mnogość wyborów, które podejmujesz i te wybory faktycznie wpływają na to, co się potem stanie, stało się możliwe. I że faktycznie tak jest, że grasz, podejmujesz jakieś decyzje i potem ponosisz konsekwencje tej decyzji, bez zakładania, że jakaś decyzja była dobra czy zła. Tak? To nie jest tak, że tu można tą grę czy przegrać, w sensie zobaczysz napis game over i wczytujesz checkpoint. Nie, po prostu zbieg okoliczności i różnych wydarzeń może doprowadzić do takiego zakończenia, których nie będziesz zadowolony i wtedy możesz sam w głowie uznać, że no, przegrałem, muszę grać jeszcze raz. Natomiast gra tego w żaden sposób tobie nie powie, tak nazwijmy to po chamsku, że o, game over, stary, zaczynaj od początku, bo w ogóle dałeś ciało.
Tak. No i zdecydowanie w tej grze, jak stracisz jedną czy dwie postaci, to jeszcze nie jest jakby koniec gry na zasadzie, że wiesz, nadal jesteś w stanie gdzieś jakby to swoją historię opowiedzieć. Niemniej...
To jest trochę to, co Until Dawn robił, tylko że w tamtym przypadku gra trochę bardziej oszukiwała. To znaczy, nawet jak jakaś postać ginęła, to nagle się okazywało, że ona jeszcze wtedy nie zginęła, tylko dopiero teraz jest faktycznie zagrożona, nie? Mhm. A tutaj
chociaż Until Dawn miał ten taki myk, chociaż mi się nie udało tego zrobić, że można było przejść grę i absolutnie nic nie ginął. Więc to jest było bardzo ciekawe. Ja nie wiem, jak to w ogóle można było zrobić, ale to właśnie to jest ta kwestia tych decyzji, które podejmujesz na od samego początku. Tylko, że tam też było więcej postaci, więc jakby tam...
Ósemka w ogóle była.
Tak. A tutaj masz tak naprawdę trzy główne postacie i kilka postaci pobocznych, które są istotne. I ich strata...
Też jest nieprzyjemna.
Tak, ona się pojawia i mi, powiedzmy, ma jedna czy dwie osoby. Zresztą jak liczy się na przykład Karla, nie? Czy jego postać była istotna, nie, żeby się pojawiał? Bo właśnie cały ten fragment, który później się pojawia w późniejszej gry, gdzie Markus no nie wiem, jak to powiedzieć, żeby nie zależy, ale w każdym razie, że to kolejne spotkanie Markusa z Karlem, no nie, no to gdyby on przeżył, to mogłaby być zupełnie bardziej rozbudowana taka konwersacja. Być może jakby bardziej na niego wpłynął. Coś jeszcze by się wydarzyło. Niemniej zakończenie, jak zrobiłem, to jest dokładnie takie, jakie można sobie marzyć. Czyli wszystko się kończy praktycznie takim absolutnym happy endem. widziałem zakończenie, w którym ktoś specjalnie uśmierci wszystkie postacie i no jest tak, to takie mroczne, no nie? No, wiesz, to generalnie takie, że okej, okay, nic się nie stało, reperujemy androidy, usuniemy usterkę, na tym przypadku nic takiego złego się nie stało.
Mi się najbardziej podobały ogromne różnice w ścieżce Connora, gdzie tak. W zależności od tego, jak grałeś, to tam niektóre te sceny, które się pojawiały, to dla mnie były jakieś, z perspektywy mojej sceny, znaczy mojej historii, były jakimś kompletnym absurdem, gdzie właśnie, wiesz, on jest, kurde, na linii frontu z bronią w rękach i tak dalej.
No właśnie, to ja zupełnie ominąłem ten, znaczy, przez to, że ja postanowiłem przyłączyć się do rewolucji i utrzymałem to, jakby zwalczyłem tą chęć, powiedzmy, czy zwalczyłem tą lukę w oprogramowaniu, która mogłaby mnie przenieść na z powrotem na stronę tego złego, znaczy złego, no nie złego, no powiedzmy, jak to interpretować, to nie widziałem właśnie tego całego innego fragmentu, ale jak się mówi, flowchart mi pokazał, że ja po prostu bardzo dużo mógłbym jeszcze zobaczyć i nie wiem, czy po prostu do tego nie wrócę, że samo to inne jakby doświadczenie tego wszystkiego, nie? I być może to jest warte tego, żebym jeszcze raz, nie wiem, czy gra po prostu od początku przyszedł, czy po prostu wybrał sobie kilka rozdziałów, które na późniejszym etapie, no nie, no, dadzą mi jakiś inny rezultat, inny wynik. No ale to...
Ale generalnie polecasz chyba, wydaje mi się, że to sumo znaczy, summarum...
To jest taka gra, których jest bardzo mało w ogóle i na PlayStation to jest... I tylko na PlayStation one wychodzą, bo tak jak powiedziałeś, Until Dawn, która parę lat temu wyszła i teraz Detroit, no takich gier ze świecą szukać, gdzie tak naprawdę, wiesz, musimy na przykład przez pierwsze pół godziny gry posprzątać dom, pozmywać naczynia, pomachać tymi gałkami. Dopiero później jakby dochodzi do tego, że ta akcja...
Nie, na początku tempo. Pierwsza scena, możesz uratować rybę, słuchaj.
No tak, tak, no to też jest, ale to jest prolog, nie? To taki, ale później jak właśnie zaczynasz tą karą, no mówię, no fajnie, no. Ja rozumiem, no. Chcesz mi pokazać, jakie jest nudne życie androida, robotnika, pokojówki, no ale... No później jakby akcja nabiera tempa i rzeczywiście się ciekawe rzeczy dzieją i jest naprawdę fajnie. Więc dla mnie, jeśli ktoś ma PlayStation 4, to nie ma powodu, żeby się tym Detroit nie zainteresować, chyba że po prostu gardzi absolutnie, w ogóle uważa, że David Cage to jest taki, czy Peter Molyneux, czy inny jakiś taki opowiadacz niesamowitości, a jednak jego gry niczym się specjalnym nie...
Zwłaszcza, że gra, z tego co ja tam widziałem, to nie jest tak, że osiągnęła jakiś niebotycznie ogromny, gigantyczny sukces sprzedażowy, bo z tego co pamiętam, to oni się chwalili zapięciem 1,5 miliona kopii. Co w porównaniu, nie wiem, na przykład z takim Cupheadem, który sprzedał 3 miliony kopii, nie brzmi jakoś super rewelacyjnie.
No nie.
Czy God of War, który w ogóle jest najszybciej sprzedającym się exem na jakąkolwiek platformę, tak. PlayStation kiedykolwiek.
No ale to właśnie God of War, to tam te wiele czynników wpływa na to. Jeden to jest oczywiście marka, a drugi, że to jest fenomenalna gra. Detroit jako gra, powiedzmy, jako taka czysto z mechanicznego elementu, to nie jest nic porywającego, bo to jest taka, no nie powiem, że prosta gra przygodowa, bo tam jeśli chodzi o te nie ma takiego rozwiązywania zagadek, nie? Po prostu w różnych momentach podejmujemy różne decyzje. Jeśli je podejmiemy dobrze i nic nie przeoczymy, to scena będzie miała bardzo pozytywny efekt. Jeśli coś przeoczymy, coś się potoczy inaczej, no to może się okazać, że scena się dużo szybciej skończy, ale jakby mechanicznie to jest bardzo prosta gra i czasami no po prostu to tylko taka, wiesz, kto szybciej kliknie, znaczy, wiesz, czy dobrze klikasz QTE, więc jakby pod tym względem, ale właśnie pod tym względem fabularnym, pod względem tworzenia własnej historii absolutnie no takich tytułów jest za mało moim zdaniem i mam nadzieję, że jednak Detroit na tyle się dobrze sprzeda, że nie tylko Quantic Dream zarobi na tym tytule, to jeszcze właśnie Sony nadal będzie chciało, żeby oni te gry na ich platformę tworzyli, bo nie chciałbym takiej sytuacji, jak na przykład jest z jak się nazywa to studio od Maxa Payne'a, znaczy już nie od Maxa Payne'a, ale...
Remedy,
tak. Że Remedy po prostu musiało jakby że zupełnie nie wyszła ta ekskluzywność i że zaczęli teraz tworzyć, no może dla dobra wszystkich gry na inne platformy, tylko nie wiem, czy ta ich kolejna gra znowu nie jest ekskluzywna tylko na PlayStation, ale też mogę się mylić, więc nie wiem, czy tak jest, czy nie. No ale to tyle, jeśli chodzi o Detroit. Zainteresujcie się, moim zdaniem warto. I to jest gra, której absolutnie nie warto przechodzić na YouTubie, dlatego że co to za przyjemność oglądać taki serial, który po prostu sam w sobie nie jest tak porywający, do momentu, w którym my tak naprawdę decydujemy o losach tych bohaterów. Więc tak, tak, tak się. YouTube się przydaje do, powiedzmy, do zweryfikowania pewnych rzeczy albo dla podpowiedzi.
Czy potem sobie zobaczyć, co tam się innego mogło dziać, nie? Mhm.
No ale tak, po drugiej stronie w ogóle oceanu, czy może nie, kontynentu, Yakuza.
Tak, wybrałem się, wyobraź sobie, do Tokio lat 80. Jest to seria, którą wszyscy uwielbiają i szanują, którzy kiedykolwiek w nią grali. Ja jakoś do tej pory nie miałem przyjemności, bo mój jedyny kontakt z tą serią polegał na tym, że zagrałem w demko, którejś, nie wiem, jakiejś pewnie czwartej Yakuzy, coś w tym stylu. Ja
chyba też coś takie.
I jakoś kompletnie nie pykło. Tak, no, tak absolutnie.
Bo ja miałem wrażenie,
w ogóle,
że Yakuza to jest coś jak GTA, ale później jak zaczynasz grać w Yakuza, to nie, to jest dużo mniejszy świat. Ta uda tego miasta, tak naprawdę ona bardzo szybko się kończy.
To jest dzielnica bardziej, nawet jedna niż jakieś tam miasto. Natomiast powiem ci, że Yakuza Zero, w którą mam okazję grać na PC, jeszcze jej nie przyszedłem, ale tutaj te pierwsze kilka godzin, które się zaczęły, wrażenia dokładnie odwrotne niż wtedy z tego dema. Czyli przez pierwszą godzinę po prostu ja miałem uśmiech na twarzy od ucha do ucha, bo tamten poziom kiczowatości, ale w pozytywnym sensie, jest tak wysoki, gdzie wiesz, główny bohater jest tak twardy, że nawet jak gra na automatach w salonie Segi, to masz ujęcie, jak on siada, na przykład jest automat jakiejś gry, gdzie tam, no, Outrun właśnie, jest Outrun, który jest zrobiony w formie takiego pojazdu, więc jak on zaczyna odpala to granie na tym Outranie, to masz animację, jak on po prostu zarzuca nogą, jakby wykonywał cios Bruce Lee, wiesz, takie siada na tym, chwyta tą gałkę i tam jest wszystko tak podkręcone na 300%, absolutnie wszystko, co on robi, jest ekstremalnie tak na maksa do absurdu twardym typem, który ciągle, wiesz, na przykład w którejś scenie idzie razem z drugim swoim kolegą, idą do knajpy pić. No i tak się zdarzyło, że na ulicy kłócą się jacyś pijaczkowie. No i nasz główny bohater, ten jego kolega, mówi, że dobra, to właśnie zostaw, pójdziemy naokoło. Nie! Otrzeźwię ich ze swoimi pięściami! I po prostu...
Natomiast... Ja w ogóle taki element takiej japońszczyzny, właśnie takie przesadzenie, tak niemal jak... Znaczy, jest to przesadzenie takie typu Bollywood, jest chyba takie przesadzenie typu właśnie... Japanwood, czy Nipponwood, że właśnie widzisz
tak,
takich...
Coś,
takich
znaczy, ten bohater jak, jest taki...
Jak oni widzą właśnie takie trochę, bo to jest przez pryzmat takiego amerykańskiego, nie? Takiego Lovelasa.
Takiego super twardziela, natomiast nie zmienia to faktu, że pomijając to, co po prostu na początku jest w bardzo dużej formie podanej i bardzo bawi, potem to trochę się wyłagadza, to jest po prostu bardzo interesująca gangsterska historia o tym, jak to... Wiesz, są porachunki między mafią i tam każdy dąży do swojego i główny bohater zostaje właściwie wrzucony w wir wydarzeń, które absolutnie nie są ani jego winą, ani jego przyczyną, a musi po prostu się z tego wyplątać. I to jest naprawdę dobrze zarysowana historia gangsterska właśnie. Dziejąca, w ogóle to, że to się dzieje w latach 80. i wszyscy chodzą w takich, wszystkie kobiety chodzą w takich, wiesz, za dużych marynarkach na sobie. Tak, dokładnie, tak, absolutnie, tak. Czy oczywiście przez to, że to, mówię, seria ma chyba części w sumie z 7, no bo chyba jest 6 tych od jedynki do 6 i oprócz tego było właśnie jakieś tam Yakuza Kiwami, coś tam, więc tych serii było dużo. No to jest wszystko to, co się...
Ale to jest wszystko jedna historia, która się ciągnie, czy są jakieś bohaterowie, bo...
To są dwójka bohaterów.
To jest prequel jedynki.
To jest prequel, tak.
Ale
tak.
To nie jest remake, to nie jest jakaś nowa edycja.
Nie. To jest normalnie prequel historii właśnie bohaterów, których znam z innych części, ponieważ ja innych części nie znam, to dla mnie to są tutaj po prostu nowo poznawani bohaterowie.
Początek historii taki.
Tak. Początek historii. Mamy tutaj dwóch bohaterów. I te dwa wątki na samym początku one są absolutnie od siebie oddzielne, natomiast wiadomo, jak to w takich historiach bywa. I tych dwóch bohaterów obaj są zupełnie inni, zupełnie innym temperamentem, zupełnie innym zachowaniem. Jeden jest właśnie takim, powiedzmy to, młody wilk w Yakuzie, w organizacji, a drugi jest na stanowisku menadżera dużego lokalu. I tam też zaczyna się zapoznanie się z jego postacią od tego, jak to jeden klient się awanturuje, no i to musisz sobie go wyprosić, ale ponieważ to jest klient, to nie możesz go uderzyć, to masz cały motyw z omijaniem tego, jak on próbuje ciebie uderzyć, tak naprawdę niczym w Wiedźminie, w książce, ona sama sobie robi krzywdę, tak, tak skutecznie go omijasz. Natomiast pomijając ten klimat tych lat 80. i właśnie tych za dużych marynarek, muzyki, tego wszystkiego takiego przefajnowania, czyli jeżeli nasz główny bohater postanawia zaśpiewać karaoke, no to on się wczuwa w to karaoke na 700% i w którymś momencie zawsze, jeżeli dobrze nam idzie, to zamiast po prostu stać w lokalu i śpiewać, już widzimy całą taką inscenizację koncertową, gdzie tam, wiesz, on w ogóle gra na gitarze, śpiewa, jakieś płomienie w tle i tam tego typu rzeczy. To gra ma właśnie masę tych takich swoich jakuzowych rzeczy, czyli mamy, nie wiem, wódki, te budki z wideo, z filmami soft erotic, gdzie tam mamy, żeby sobie odpalać, w ogóle to jest taki absurd, że w którymś momencie napotykamy.
Tam chyba jest achievement takiego... za to, nie?
Tak, jest, oczywiście, znaczy nawet jak pierwszy obejrzysz, to za pierwszą, jak od razu pierwszy odpalisz, to pojawia się achievement, który się nazywa, że zrobiłem to dla achievementu. To jest dobre, zwłaszcza, że jak odpalasz te filmy, to zawsze kończy się to takim sugestywnym zbliżeniem na chusteczki, które stoją obok telewizora. I tam w którymś momencie też dowiadujemy się od postaci, która generalnie chodzi cały czas nago prawie, w samych slipach, i uważa, że jest wyjątkowo jurna i główny bohater też jest wyjątkowo jurny, więc daje nam tipy, że jeżeli spotykasz jakieś dziewczyny na ulicy, to potem warto sprawdzić, bo one bardzo często nagrywają te filmy i to w ogóle jakieś takie co się dzieje. Są oczywiście karaoke, są jakieś minigierki tam w tych salonach arcade. Korowo cała w sobie mechanika polega na tym, że biegamy po mieście od miejsca do miejsca, tam, żeby coś z kimś porozmawiać i po prostu się napieprzamy, bo gra jest bietyką. Tak.
Ale fajnie zrobiona to bietyka. Nie wiem, czy pamiętasz, chociaż rzeczywiście to nie jest Yakuza, tylko bardziej Triada, ale Sleeping Dogs.
Nigdy nie grałem w Sleeping Dogs.
O, pamiętam, to jedna z tych gier,
nawet kupiłem ten remaster, Definitive Edition, czy jak on się nazywał, i jakoś jeszcze nie udało mi się go odpalić.
To jest gra, która moim zdaniem jest jedną z w ogóle z ciekawszych poprzedniej generacji, i to, że ona teraz wyszła, znaczy jakiś czas temu wyszła jakby w takiej odnowionej, zremasterowanej wersji, to jest naprawdę bardzo dobry powód, żeby w nią zagrać, ale ma kapitalny klimat, świetną fabułę taką, tych filmów takich właśnie klasy B, C, hongkongskiej, czy tam Johna Woo, ale tam był bardzo rozbudowany właśnie ten element walki i wiele ludzi na przykład mówiło, że to jest ten model walki z Batmana, nie? Czyli taki odpowiedni moment na kontrę i tak dalej. Więc nie wiem, jak to w Yakuzie wygląda. Że jak w Yakuzie to jest tak, że to jest takie bardziej chodzone mordobicie, czy właśnie
chodzona
bijatyka. Czy taki jakby Batman. Właśnie.
Nie, to jest bardziej chodzona bijatyka, gdzie mamy ciosy, mamy jakieś kontery, mamy kilka stylów walki.
Jakieś komba czy coś, czy nie?
Tak, komba też, i tam specjalnie ładujemy sobie pasek specjalnych ciosów. I oczywiście ten element przefajnowania jak najbardziej występuje, bo kiedy tam komuś dołożymy trochę i naładujemy sobie pasek, to możemy odpalić super cios, a super cios to może być na przykład chwycenie przeciwnika za głowę i z całej siły uderzeniem jego głową o ścianę, tak? Albo
normalnie
na przykład
Mortal Kombat, jak się włączy to.
Powiem ci, że te niektóre scenki to wyglądają tak, że to by się skończyło na masowych zabójstwach w ogóle, bo na przykład główny bohater potrafi, jeżeli powalimy przeciwnika, i odpalimy ten super cios, to on jego podbiega i to jest wszystko jako taka ładna animacja zrobiona oczywiście z odpowiednią ilością odgłosów i tam i tak dalej, czyli podbiega do niego, chwyta go za głowę, podnosi jego głowę nad poziom gruntu i bierze taki wielki zamach z pięści, tak żeby uderzyć go z całej siły w tą ledwo podniesioną z ziemi głowę, więc po dwóch, trzech takich ciosach to ktoś miałby wstrząs mózgu albo i w ogóle jakiś gorszy stan bez żadnego problemu. Czy mamy też przedmioty, które możemy podnosić walające się wokół walki, więc jeden z ciosów, który mnie absolutnie rozłożył na łopatki, to był motyw, kiedy trzymasz rower znaleziony gdzieś tam obok, i jakoś uderzasz tak z zamachu tym rowerem, że przeciwnik się przewala. Jak już leży na ziemi, to rzucasz na niego ten rower tak, żeby ten rower spadł na niego i w tym momencie wskakujesz z całej siły na ten rower i skaczesz po nim. Więc
taki absurdalny humor też można powiedzieć.
Tak.
Ale to jest ciekawe, że to jest tak rozbudowane, bo to jest w ogóle gra, która to jest tak chyba remaster tak naprawdę, nie? Bo ona oryginalna.
Znaczy ta Zero to jest chyba właśnie Kiwani.
2015.
Znaczy, bo to ja w to gram teraz na PC. I to jest, że tak powiem, pierwszy raz Yakuza pojawiła się na PC. Ja wykorzystałem tą okazję, żeby spróbować się z tą serią. Natomiast faktycznie Zero jako tako wyszło wcześniej na po prostu na PS4. I pewnie jak to zawsze z tą serią bywa, najpierw wyszło w Japonii i tam pewnie
w Japonii w 2015.
Tak. A w Europie pewnie ten jakoś trochę później.
Dwa lata później. No to wiadomo, że to jest japoński język, to nie jest takie proste do przetłumaczenia. No, w ogóle ten humor jest tłumaczony tak zlokalizowany jest, czy na przykład, nie wiem, czy są jakieś takie odniesienia do japońszczyzny, które po prostu ciężko odnaleźć. Znaczy w samym tłumaczeniu, czy po prostu
nie.
Zlokalizowali
raczej,
tutaj.
Raczej to zlokalizowali. No i wiesz, sam ten motyw...
Tak jak stand-up jest zlokalizowany na Netflixie.
Tak. Sam ten motyw takich ekstremalnie... No bo ta gra w niesamowicie interesujący sposób przedstawia klimat tego wszystkiego, co tam się dzieje. Jeżeli ty jako główny bohater stajesz w sytuacji, kiedy są twoi, nazwijmy to, wyżsi rangą członkowie w Yakuzie, to widać, że wiesz, czego by oni nie zrobili, to ty się zawsze im kłaniasz i ich przepraszasz, tak? I jak nawet oni cię traktują jak śmiecia, to nieważne, bo ty jesteś w organizacji. W ogóle nie możesz nawet kiwnąć palcem, że coś ci się nie podoba. Tam w ogóle później dochodzi jeszcze dużo więcej systemów, w ogóle w cudzysłowie przejmujemy miasto. Natomiast, znaczy w sensie tam wykupujemy lokale i tak dalej.
Aha, to jest. Myślałem, że coś w stylu tego, jak Saints Row.
Tak, nie, to tak finansowo bardziej. Ale ja naprawdę jestem absolutnie zauroczony i zastanawiam się, jak to się stało, że nigdy wcześniej żadna z tych serii, żadna część serii kompletnie mnie nie zainteresowała, nie wciągnęła i cieszę się, że
to się jeszcze stare, to chyba seria to w ogóle...
Na PS2 chyba zaczynała,
no właśnie, nie? Tak. I stąd ona jest po prostu... ten otwarty świat jest taki ułudny, bo to wszystko ładnie wygląda, ale jednak jesteś taki na takim małym terenie, więc...
To
ja zawsze myślałem o Yakuzie właśnie jako takim klonie GTA, a dopiero później, jakiś czas później właśnie okazało się, że to jest zupełnie inny typ gry, że mi tam pewne rzeczy przeszkadzają, nie wiem, czy to jest w ogóle w tej zero rozwiązane, to, że na przykład postaci nie ruszają ustami, jak rozmawiają, że nie, czy jest voiceover w ogóle.
To jest skomplikowane bardzo, dlatego, że masz pełen przekrój.
Czyli niektórzy ruszają ustami, niektórzy nie. Niektórzy mówią na głos, niektórzy mówią nie.
Absolutnie.
Na głos, tak?
Masz scenki, które są zrobione w takim lekko jakby komiksowym stylu, znaczy jest nieruchomy kadr, gdzie osoba, która z tobą rozmawia, nie rusza ustami, ale słyszysz voiceover. Nie, właśnie słyszysz normalny voiceover. Są też takie, gdzie ruszają ustami, ale masz telegraf. Są też takie, gdzie są normalnie animowane na silniku gry, są takie, które są prerenderowane w ogóle, więc tam jest absolutnie co tylko możesz sobie wymyślić, jeśli chodzi o podejście do dźwięku i głosu w grze wideo, jest tam przedstawione. Nie wiem, czemu tak wyszło, ale wiesz, to nawet w ogóle nie przeszkadza. Ja też na początku się trochę tego bałem, ale jakoś tak szybko w to wchodzisz, że... I to, co najbardziej mi się podoba właśnie to, że ta historia ma hook, którym ciebie łapie i jesteś bardzo zainteresowany, jak to tam wszystko się wyjaśni i czy główny bohater oczyści swoje dobre imię.
To jest najważniejsze też czasami. Jak ten.
A te wszystkie, tam te milion pobocznych aktywności, kurczę, to wiesz, można pójść do klubu karaoke i spędzić tam 3 godziny śpiewając ciągle to nowe. Jest w ogóle minigierka, nie wiem, taneczna, jak idziemy na dyskotekę. Tam wszędzie, gdzie jest, w ogóle trafiłem do, wyobraź sobie, podziemnego klubu zajmującego się obstawianiem catfightów, gdzie dziewczyny w bieliźnie i w jakichś tam strojach kąpielowych tego typu walczą. I cała minigierka związana z tym jest taka, że po pierwsze obstawiasz kasę, po drugie w trakcie tych pojedynków to nie jest tak, że ty walczysz, natomiast wybierasz sobie tak jakby w taką dziwną wersję kamień, papier, nożyce grasz. I w zależności od tego, jak to pójdziesz, to albo ta bohaterka, znaczy ta zawodniczka, na którą to obstawiłeś, wykona super cios, albo ta druga. I to wszystko jest absolutnie umoczone w tonie stęknięć, jęków, zbliżeń na pupy i tak dalej, więc...
No to... Przekonałeś mnie, że kiedyś będę miał okazję, to muszę to sprawdzić, bo to jest... Ale w ogóle, a propos polecenia tak, filmów związanych z Yakuzą, widziałeś Rising Sun? Taki klasyk?
To klasyk, to już chyba dawno, dawno temu.
93 rok, z Seanem Connery.
Tak, oczywiście.
To można polecić dodatkowo jako ten. Czyli na tym etapie...
Lektura uzupełniająca, tak?
Tak, jak na tym etapie, bo nie wiesz, jak daleko jesteś, jeśli chodzi o fabułę, Na razie dobrze się
bawisz. Tak, absolutnie. Ja już po tym, co widziałem, mogę rękami i nogami ją polecać, zwłaszcza, że ona jest do dorwania, no na PS4 to wiadomo, że za małe pieniądze, ale no bo jak wyszła, jak sami tu ustaliliśmy tam, kurczę, temu, ale na Steamie ona też wcale nie kosztuje dużo. To są coś typu, nie wiem, kurczę, 80-90 zł, więc to jest, wiesz, taniej od niektórych indyków.
No dokładnie, wiecie, dokładnie. Czyli w oczekiwaniu na te mocne tytuły z września i października można się zainteresować i Detroit, i Yakuza.
Tak, tak, jak najbardziej.
No, mamy mało czasu, więc do następnego odcinka w takim razie przełożymy rozmowę na temat This is the Police 2.
O, proszę.
I ostatnim martwych takim
komórek?
Hit, tak, i ostatnim hicie właśnie niesamowitym chyba takim Dead Cells. Czyli gry, która już została chyba określona wszystkimi tymi mianami, że to jest Metroid, Vanio, Castle, Rogue, like i tak dalej, Souls, like. Więc, ale gra wciąga jak bagno i zapewniam was, że na pewno o tym będziemy jeszcze rozmawiać, tylko no już nie w tym odcinku. Za bardzo się rozgadałem, jeśli chodzi o Detroit.
No, ale
mam nadzieję, że w ogóle
to taka gra,
w miarę składnie, bo też tak człowiek ma, wiesz, próbuje złapać te wszystkie myśli, które mu krążą. A później tak sobie zdaję sobie, że tak wszystkiego nie powiedział, co mógłby, więc mam nadzieję, że to nie wypadło tak źle. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję
Piotrze.
Bardzo, jak zawsze.
Pamiętajcie, żeby wpadać na stronę Piotrka www.pancodziennik.pl.
Tak, i materiały się pojawiają regularnie. Zapraszam serdecznie.
No właśnie, a czy Games Week się pojawia regularnie, czy przez
wakacje robię przerwę, dlatego że niestety ja patronom moim robię takie podsumowanie tego dnia. Aha. I powiem ci, że jest taka bieda, że w sumie robienie tego Games Weeka to było trochę tak na siłę. Że okej, tak, mógłbym powiedzieć o tym, że dowiedzieliśmy się, że dwie gry będą miały premierę i albo pojawiły się trzy nowe zwiastuny, ale w większości jest taka, nie wiem, może przy okazji Gamescomu jakbym zrobię coś specjal, bo się w końcu pojawi coś więcej, bo tak to cisza, spokój.
Może coś, bo PAX też ma być niedługo, już niektórzy się ekscytowali, że koło Techlandu będzie bardzo duża budka, czy tam w ogóle jakiś taki rozbudowany dział, nie wiem jak to powiedzieć, miejsce wystawowe Valve, więc być może jakieś nowe...
No oni tego swojego artefakta cisną.
A to jest gra karciana robiona przez tego...
To jest gra karciana... To jest gra karciana, która ma premierę chyba w listopadzie bodajże i będzie kosztowała $20, jakoś tak nie za drogo. I tam już wstępne jakieś pokazy gameplayu, nie gameplayu się pojawiały i ludzie mówili, że jest bardzo interesująco i tak dalej, no ale to...
Ale to jest chyba to co właśnie, tak sobie to już to googluje, Richard Garfield, czyli twórca Magic the Gathering i właśnie Dead Runnera, on przy tej grze pracuje, więc ja muszę zobaczyć w takim razie dokładnie, co tam będzie pokazane i mam nadzieję, że Valve rzeczywiście nie pokaże tam nowych skórek do Doty 2, tylko właśnie coś w tym sensie.
Znaczy, ta gra to w ogóle chyba jest jakoś związana z Dotą. Ja tutaj nie... Znaczy nie, w sensie...
Jeśli miałbyś tym samym uniwersum, to okej. Okay.
Tak, ale... właśnie na tej zasadzie, że ona jest chyba jakoś tam niby lorem. Znaczy, ale to ja się nie założę, wiesz, bo tutaj niestety Dota jest dla mnie jedną wielką enigmą i nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi z nią, jakby.
Dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom. Dziękuję szczególnie Michałowi, Maćkowi i Pawłowi. I pamiętajcie, www.fantasmagieri.net, to jest strona, tam możecie komentować, ale też wpadajcie na grupę Fantasmagieri, po prostu Fantasmagieri na Facebooku albo na fanpage
tam,
podcast.
Ja tylko dodam, że jak ktoś jest nieprzekonany do grupy, to warto, bo tam Damian wrzuca takie kwiatki i takie czasem dodatki.
Tak, to jest taka
do
spokojna grupa, jest dużo ludzi, ale jest właśnie taki raz na jakiś czas się coś ciekawego pojawia. Ostatnio Maciek wrzucił listę filmów. Ja nawet nie wiedziałem, że tyle filmów wyszło science fiction, jeśli chodzi o 2018 rok, chociaż dużo tych filmów, albo przynajmniej dużo filmów, które ja widziałem, to są jednak produkcje takie Netflixowe i to jest takie kino klasy B. Albo C nawet, gdzie jest taki pomysł, krótko, jedną minutę tam, obiecuję, nie wiem, czy widziałeś The Titan, jest taki film, to jest film z, oj, zapomniałem, jak się nazywa ten aktor, ale to jest ten sam aktor, który grał w Avatarze, głównego bohatera, i w tym akurat The Titan to jest historia o tym, jak grupa żołnierzy podana jest genetycznym modyfikacjom, aby przeżyć na Tytanie, czyli jednym z księżyców Saturna. Cały czas oglądałem, bo to ja wiedziałem, o czym mniej więcej będzie ten film, ale cały czas liczyłem na to, że jednak pokażą coś więcej na tym Tytanie. I to, co pokazują, jest okej, ale za mało tego jest. I właśnie, i bardziej to jest taki psychologiczny film, wiesz, taki horror, taki taka etiuda studencka. No i szkoda trochę. No ale no, tych filmów science fiction na szczęście jest. Dla mnie najważniejsze, żeby powstawały takie produkcje na Netflixie jak Altered Carbon, albo jak właśnie The Expanse, czy właśnie w tym przypadku na Amazon Prime.
No ostatnio przez internet przeszła wiadomość, że drugi sezon będzie miał inną tą powłokę głównego bohatera.
No tak, tak, no bo to musi mieć, no bo jak patrzysz na tych, znaczy w ogóle ten świat, nie, jak to wygląda, to naprawdę te powłoki to się zmienia jak rękawiczki. Więc utrzymanie tego aktora, choć fantastycznego, no nie miałoby sensu. Joel Kimmer? No, ja zapomniałem, jak się nazywa. W każdym razie, no ciekawe. Ja jestem bardzo, bardzo zaintrygowany. Nie mogę się w ogóle doczekać do październikowych premier filmów na Amazon Prime. Trzeci sezon Człowieka z Wysokiego Zamku. No, ale o tym jeszcze będzie kiedyś okazja porozmawiać. W każdym razie, to wszystko w tym odcinku i do usłyszenia za tydzień. Hej!
Cześć, cześć!